Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja rozmów niedokończonych z telewizji Trwam z godziny 18.15. Bardzo serdecznie witamy. Temat rozmów: przyszłość polskiego przemysłu wojskowego. A nasi goście to ponownie w naszym studio pan poseł Antoni Macierewicz. Witamy gorąco.
Dzień Boże.
Pan poseł Bartosz Kownacki, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, nie musimy dodawać. I pan Marian Kokoszka, przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Mielec.
Szczęść Boże.
Kłaniamy się. Pan Andrzej Kuchta, przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Świdnik.
Szczęść Boże, witam.
Witamy. I także pan Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy panowie, tytułem takiego pewnego wstępu, bowiem raz, że w Radiu Maryja jeszcze nie było tej audycji, była tylko w telewizji Trwam, bo dzisiaj środa. I dwa, że o tej porze też dołącza nowa część naszych słuchaczy, jak ufamy, także i telewidzów, więc pewnie tytułem wstępu warto kilka zdań od każdego panów się dowiedzieć o problemie, jaki mamy z polskim przemysłem wojskowym. Ostatnie dni, właściwie tygodnie, to przykładowy ten Caracal jest tego, jest na to dowodem, ale to nie chodzi tylko o ten helikopter, chodzi w ogóle o wizję przemysłu wojskowego. Bardzo proszę, od kogo zaczynamy, może pan poseł Antoni Macierewicz.
Może dwa słowa jako wstępu powiem. Rzeczywiście jest tak, że podjęto decyzję w oparciu o analizy, jakie były przeprowadzane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnich latach, w oparciu o sformułowaną tam, podpisaną przez prezydenta Komorowskiego strategię bezpieczeństwa narodowego, podjęto decyzję wydatkowania w najbliższym czasie 130 miliardów złotych na dozbrojenie, przezbrojenie polskiej armii, tak żeby rzeczywiście była zdolna do sprostania zadaniom obrony państwa polskiego. W ramach tego, w ramach ogólnych tego programu wyznaczono szereg partykularnych programów, w tym także 1/10 tej sumy, 13 miliardów złotych, postanowiono wydać na zamówienie helikoptera transportowego, helikoptera, który by był zdolny do spełnienia podstawowych misji w kraju. Oprócz tego będzie też przetarg na helikopter bojowy. Otóż te 13 miliardów złotych miało być, to było naturalne oczekiwanie, wydatkowanych w kraju, wydatkowanych w jednej z dwóch albo w obu przy podziale tego zadania na dwie firmy, które w Polsce produkują helikoptery zarówno w Mielcu, jak i w drugiej fabryce, która produkuje helikopter Augusty Westland, i wydawałoby się, że to jest naturalne oczekiwanie. Tymczasem podjęto decyzję zupełnie inną i 21 kwietnia 2015 roku pan prezydent Komorowski oświadczył, że te pieniądze pójdą do Francji, że te pieniądze pójdą do firmy Airbusa, który zaproponował helikopter Caracal. Trudno zrozumieć, dlaczego tak się stało. W każdym razie zaowocowało to już zapowiedziami no, usunięcia z pracy, rezygnacji z pracy zarówno w Kraśniku, jak i zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu, w obu tych firmach będą zwolnienia z pracy, ponieważ liczono w naturalny sposób, że dostaną fabryki polskie, że dostaną producenci, którzy produkują od dawna helikoptery w Polsce. Obie firmy zgłosiły się do tego przetargu i obie firmy podtrzymują możliwość dostarczenia wymaganego helikoptera dla wojska. To jest, analizujemy tę sprawę szczególnie dlatego, że to jest taki przykład tego, co rzeczywiście może się stać z tymi 130 miliardami. Zwłaszcza, że już od dłuższego czasu docierają informacje, że faktycznie obecnie rządzący chcą włączyć cały polski przemysł obronny do Airbusa za jakiś tam procent akcji Airbusa. Mówi się o 2, o 4%, no między 2 a 3%. To byłaby jakaś tylko tylko cząstka kontraktów, na które się składa, które się składają na te 130 miliardów złotych. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i miejmy nadzieję, że decyzja, jaką podjęto dotycząca helikoptera, nie zostanie zrealizowana. Chociaż już ten samolot, ten helikopter przeszedł testy i jak nas poinformowano, chociaż były one skrócone o 3 tygodnie i zamiast 30 dni trwały tydzień, jak nas poinformowano, przeszedł skutecznie. Istnieje obawa, że mamy do czynienia z ustawionym przetargiem. Istnieje obawa, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami na szkodę państwa polskiego, na szkodę konkretnych zakładów, zarówno Świdnika, jak i Mielca, i na szkodę przyszłości rozwoju polskiej armii. Stąd dyskusja skupiła się na tym jednym przykładzie, ale w istocie mówi ona w ogóle o tym, co chcą zrobić obecnie rządzący, co chciał zrobić odchodzący prezydent Komorowski i co chce robić Platforma Obywatelska z polską armią.
Czyli panie pośle, można powiedzieć, że to zwiastuje nieroztropne rozporządzanie pieniędzmi, ale także brak patriotyzmu gospodarczego, prawda?
Nawet więcej niż brak patriotyzmu. Działanie na szkodę polskiego przemysłu obronnego. Zasilanie pieniędzmi polskiego podatnika, obcych firm, zamiast tych, które pracują w Polsce.
Tak. Pan poseł Antoni Maciejewicz, bardzo proszę, kto następny? Jeżeli pan poseł Bartosz Kownacki.
Jeżeli można, ja w uzupełnieniu trzeba było sobie zastanowić, na szczególnie, że jesteśmy w coraz bliższym czasie do wyborów parlamentarnych i oceny tego, jak ewentualnie nowa władza będzie spoglądała na przemysł obronny, jak będzie patrzyła na bezpieczeństwo państwa i trzeba sobie jasno powiedzieć, jaką rolę ten przemysł ma spełniać. Po pierwsze, to jest oczywiste i to nie budzi niczyich wątpliwości i ten przetarg również to zadanie spełni, to jest gwarancja bezpieczeństwa serwisowania, czyli jakby bezpieczeństwa funkcjonowania danego sprzętu, szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Takie założenie musi być zawsze postawione, że czy to będzie czołg, helikopter, czy jakiekolwiek inne uzbrojenia, ono musi być serwisowane na terenie kraju. No. Nie można czekać w sytuacjach szczególnie nagłych, żeby ten sprzęt gdzieś wyjeżdżał i tam był serwisowany. Chociaż mieliśmy przykłady w Polsce sprzętu wojskowego, który był serwisowany, remontowany poza granicami kraju i też nie było dobre dla polskiej gospodarki. Ale to jest jedna kwestia i tutaj co do zasady była zgoda. Drugi zakres bezpieczeństwa, który powinien być uwzględniony przy rozbudowie czy rozwoju polskiego przemysłu, to nie tylko serwisowania, czyli stworzenia tutaj montowni i ewentualnie ściągnięcia serwisantów odpowiednich know-how w tym zakresie, ale to jest bezpieczeństwo dostaw, czyli faktu, że sprzęt wojskowy będzie produkowany w Polsce, na terenie kraju. To znaczy nie ma tej wielkości poważnego liczącego się gracza w Europie, który pozwoliłby sobie na to, aby ważny sprzęt wojskowy był produkowany poza jego granicami. Nawet jak nie są to fabryki należące bezpośrednio do państwa, czy firmy, której spółka matka jest w tym państwie ulokowana, to są to zakłady przemysłowe, które nie montują, a produkują ten sprzęt. Co więcej, korzystają z know-how, korzystają z inżynierów i korzystają z poddostawców z danego kraju. I oczywiście też trzeba sobie to jasno powiedzieć. To nie jest tak, że uda się to zrobić w 100%, bo dzisiaj przy tym rozwoju technologii nie ma na to szansy. Często są to podzespoły ściągane z całego świata czy z całej Europy. Ale chodzi o to, żeby jak najwięcej tego przemysłu było ulokowane w danym kraju, żeby gwarantować to minimum bezpieczeństwa. Bo są takie sytuacje, przykładem tego mogą być francuskie Mistrale, ale było ich więcej, bodajże dla krajów Półwyspu Arabskiego takie sytuacje zdarzały, gdzie producenci państwa zachodnie ze względu na zmianę sytuacji politycznej, czy swoją, czy państwa, które zamawiało, nie realizują zamówionej dostawy. Teoretycznie można powiedzieć, że w tym wypadku to na dziś dzień nie grozi, ale też nie wiemy, co by się stało, gdyby ta sytuacja międzynarodowa, która dzisiaj jest niepewna, nie zaczęła się zaostrzać i Francja uzna, że oni jednak muszą te zabezpieczyć po pierwsze swoje gwarancje dla swojej armii, dla swojego bezpieczeństwa i odmówiliby dostaw. Poza tym to jest kwestia możliwości realizowania dostaw później. Nie tylko na tych kilkadziesiąt śmigłowców, ale kiedy dochodzi do sytuacji trudnych konfliktów, czy takich, kiedy trzeba tą armię modernizować, to żeby móc od razu zwiększyć potencjał przemysłowy zakładów, które i uzyskać to tutaj na terenie kraju. No i trzecia, najważniejsza rzecz, o której mówił pan minister Macierewicz, i to jest fundamentalna, to zrozumienie, na czym polega bezpieczeństwo państwa w obecnym świecie. Trzeba znać podstawowe mechanizmy ekonomii. Otóż o tym, czy państwo liczy się w świecie, czy państwo jest poważnym partnerem, to decyduje jego gospodarka, jego potencjał gospodarczy. To decyduje to, co on jest w stanie wyprodukować, jak w tym kraju są rozwijane nowe technologie, czy on eksportuje pracowników, czy eksportuje produkty. No my dzisiaj, decydując o przemyśle obronnym i o wydatkowaniu tych ponad 100 miliardów złotych, zdecydujemy, czy chcemy, żeby te pieniądze były kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, stworzyły tu miejsca pracy, a tym samym dały szansę perspektywy, chociażby rozwoju młodym ludziom, nie wyjeżdżania do Irlandii czy do Anglii na zmywak, tylko pozostania tutaj w kraju, ale też te zainwestowane, i to wykazywaliśmy w trakcie pierwszej części naszego programu, te zainwestowane pieniądze w polską gospodarkę mogą się zwrócić, dlatego że trzeba pamiętać, że nawet jak te zakłady nie są bezpośrednio w polskich rękach, tylko są to międzynarodowe konsorcja, to jeżeli one płacą tutaj podatki, jeżeli one tutaj zatrudniają pracowników, to koszty wydatkowane de facto po części się zwracają, bo one wracają do budżetu państwa. W podatkach, w daninach publicznych typu ZUS, w tym, że ludzie, którzy dostali pensję, to tutaj najczęściej kupują i wydają te pieniądze, więc kolejne pieniądze wracają tutaj do kraju. Co więcej, jeżeli to są rozsądnie wydatkowane pieniądze, to w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat zainwestowane na przykład 13 miliardów złotych na śmigłowce może wręcz się zwrócić, dlatego że okaże się, że zamówienia spływające z całego świata, z różnych państw, mogą spowodować, że ten zakład na tyle dobrze się rozwinie, że później będzie płacąc podatki, zatrudniając kolejnych pracowników, będzie de facto tworzył te kilkanaście miliardów, może zwrócić się wielokrotnie dla danego kraju, nie mówiąc właśnie już o tym bezpieczeństwie militarnym. I w taki sposób trzeba rozumieć kategorię.
A jeszcze tak najprościej, to know-how, to o co chodziło, bo dla naszych słuchaczy może wszyscy...
Znaczy, jeżeli chodzi o po prostu chodzi o nowe technologie, o technologię, możliwość skonstruowania danego sprzętu, wyprodukowania go, że tak, żeby mieć jak najwięcej tych technologii u siebie w kraju.
I pozostały, to, nie jako tajemnica, prawda, produkcji, czy...
I później były rozwijane tutaj w kraju, wykorzystywane także w innych gałęziach przemysłu.
Pan Roman Jakim się zgłaszał, teraz bardzo prosimy, a potem panowie z Solidarności.
Proszę ojca, szanowni państwo, tak naprawdę walka o produkcję śmigłowca dla polskiej armii w Polsce rozpoczęła się już ponad 2 lata temu. To już trwa dość długo i żeby było jasne, my nie walczyliśmy o to, żeby Świdnik wygrał czy Mielec wygrał przetarg. My walczyliśmy o to, żeby i stawialiśmy takie żądania do pana prezydenta, do rządu, do wicepremiera Siemoniaka, żeby kryteria, które będą brane przy przetargu, były bardzo uczciwe, bardzo transparentne i przejrzyste i żeby wygrał najlepszy. Oczywiście mieliśmy pełną świadomość, że zarówno zakład w Świdniku, jak i w Mielcu, razem ze swoimi inwestorami, czyli z Agustą i z Sikorskim, jest w stanie wykonać najwyższej klasy sprzęt, każdy śmigłowiec, jaki tylko sobie polska armia zażyczy. No, problem jest tylko taki, żeby rząd polski dostrzegał to, że polityka przemysłowa polega na tym, żeby zamawiać sprzęt, jeżeli jest to możliwe w polskich zakładach, tam gdzie pracują polscy pracownicy. Nie będę powtarzał tych rzeczy, o których panowie posłowie mówili i zauważyli te wszystkie nieprawidłowości. Chciałbym tylko odnieść się do naszego ostatniego spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej 24 kwietnia, kiedy to po ogłoszeniu decyzji jakimś dziwnym trafem przez pana prezydenta Komorowskiego, że to został wybrany śmigłowiec produkowany przez Airbus Helicopters, a odrzucona została oferta Mielca i Świdnika. 24 spotkaliśmy się z ministrem obrony narodowej panem Tomaszem Siemoniakiem i on zapewnił nas, że oferta Mielca i Świdnika została odrzucona ze względów formalnych, natomiast to jest bardzo istotne, też zapewnił, że 100% wymagań wojska spełnia śmigłowiec Caracal. Jak to jest do dzisiaj, no to odpowiedź wydaje się prosta. Nie zostali dopuszczeni obserwatorzy społeczni ani na etapie przetargu, nie dostali również żadnej dokumentacji, nie zostali dopuszczeni obserwatorzy społeczni na etapie testów, które były prowadzone. My podejrzewamy, że skoro nie chce się pokazać, skoro nie chce się odkryć kart i nie pokazać tego wszystkiego, co jest związane z tym przetargiem stronie społecznej, i to ludziom, którzy mają dopuszczenia do informacji niejawnych, to znaczy, że ma się coś do ukrycia. My uważamy, że ten przetarg powinien być powtórzony. Ta decyzja została podjęta wbrew zdrowemu rozsądkowi. Uważamy, że jako związek zawodowy, jako Solidarność, uważamy, że nie była to decyzja polityczna, ponieważ tak naprawdę ona politycznie osłabia państwo polskie, ponieważ produkcję lokuje daleko za granicami Polski, blokuje dostęp nowych technologii do zakładów, które w Polsce już istnieją, no bo przecież inwestorzy, którzy zainwestowali w Świdnik i w Mielec, pewnie teraz będą się zastanawiać, czy warto dalej inwestować, skoro to, co robimy w Polsce, nie jest zamawiane. Również nie jest to decyzja ekonomiczna, ponieważ po pierwsze za te pieniądze, które rząd polski zapłaci za 50 śmigłowców francuskich, dostałby od Świdnika i od Mielca 70 śmigłowców produkowanych w tych zakładach. Mało tego, później na etapie eksploatacji śmigłowiec francuski jest znacznie, znacznie droższy niż śmigłowce, które produkowane są w Polsce. I trzecie, jest to decyzja również, nie jest to decyzja społeczna, ponieważ zagraża miejscom pracy w Mielcu i Świdniku. Ja myślę, że koledzy za chwilę powiedzą więcej szczegółów, jak to w tej chwili wygląda. Jest to degradacja ściany wschodniej, a stawianie czy dzielenie Polski, tak jak to dzisiaj w którejś z rozgłośni radiowych powiedział wicepremier Siemoniak, że Mielec i Świdnik działają na szkodę Łodzi, jest po prostu kolejnym kłamstwem, kolejną rzeczą, która jest nieprawdziwa, ponieważ obydwaj producenci krajowi gwarantowali utworzenie centrum serwisowego w Łodzi i zatrudnienie tam kilkuset pracowników. I to zatrudnienie nie tylko na etapie montażu śmigłowców, ale po sprzedaży, po dostarczeniu śmigłowców armii, przez 30 lat serwis, czyli naprawy, usuwanie ewentualnych usterek, serwisowanie i modernizacja, jeżeli by taka była potrzebna. Przez 30 lat byłoby stworzone kilkaset miejsc pracy, takich jak w Mielcu i Świdniku.
No tak, a może to jest nagroda, w cudzysłowie, za głosowania pana Podkarpaciu, też na ścianie wschodniej, prawda? Przez 8 lat tam zawsze wygrywało Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, 8 lat temu, jak prywatyzowano PZL Mielec, a było to za rządów premiera Kaczyńskiego, to od tamtego czasu zainwestowano w tę firmę około 200 milionów dolarów. Zapewniono stabilne zatrudnienie dla przeszło 2200 pracowników. Na stanowiskach o bardzo wysokich standardach, których nie powstydziłby się żaden światowy producent statków powietrznych. Mało tego, przetransferowano również mnóstwo technologii. Praktycznie 80% śmigłowca S-70 i Black Hawk jest w tej chwili produkowanych w Mielcu. Dlatego mogliśmy liczyć na to, że atuty tego produktu, to, że jest użytkowany w 28 krajach świata, blisko 4000 latających na całym świecie i sprawdzonych w warunkach bojowych, śmigłowiec będzie produktem, który również zostanie ulokowany w Polsce. Niestety polski rząd wybrał inaczej. I to był moim zdaniem policzek wymierzony polskiemu przemysłowi, zakładom produkującym sprzęt w Polsce, polskim pracownikom. Jest to zagrożenie dla naszych miejsc pracy. Niestety takie efekty w tej chwili właśnie się pojawiły. W poniedziałek zostaliśmy poinformowani o tym, że potencjalnie możemy stracić w najbliższym czasie blisko 500 miejsc pracy. To jest no, ogromna ilość i poważne zagrożenie dla funkcjonowania w najbliższym przynajmniej czasie.
Tak, dziękuję. To był pan, przypomnę, Marian Kokoszka, NSZ Solidarności w Mielcu, PZL Mielcu, i też pan Andrzej Kuchta jest z nami. Bardzo prosimy o pana tutaj zdanie i opis sytuacji w Świdniku.
W Świdniku oczywiście sytuacja jest podobna jak w Mielcu. Rada Nadzorcza w ubiegłym tygodniu dostała przygotowany program takiej restrukturyzacji firmy, zmiany modelu biznesowego naszej firmy. I plan ten zakłada, że w ciągu 3 lat pracę straci około 800 osób z 3,5 tysiąca niecałe zatrudnionych. Jest to pokłosie właśnie tej decyzji podjętej przez Ministerstwo Obrony w sprawie przetargu. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy u nas akurat w Świdniku, że jesteśmy podwykonawcą dla firm, które współpracują z Airbusem, dostarczają podzespoły Airbusowi, także te kontrakty też nam się kończą. No i w tym momencie, jeżeli jesteśmy wewnętrznie na polskim rynku konkurencją dla Airbusa, no to oczywiste, że przestaniemy produkować dla nich. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, to co wcześniej było mówione odnośnie bezpieczeństwa kraju, bo dla mnie bezpieczeństwo kraju to jest nie tylko silna armia, ale właśnie ten własny potencjał produkcyjny, silny przemysł obronny. Natomiast dzisiaj decyzja, która została podjęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tak de facto blokuje nowe inwestycje naszych inwestorów i pozbawia nas, zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu, możliwości produkowania nowych wyrobów, tworzenia nowych konstrukcji czy modernizacji tych śmigłowców, które w tej chwili są na wyposażeniu armii, bo około 80% śmigłowców, które armia używa, zostały wyprodukowane w Świdniku. Taki jest stan na dzień dzisiejszy. I inwestycje, które zostały poczynione w Świdniku, jest to w ciągu 5 lat od prywatyzacji ponad 600 milionów złotych. Takie inwestycje były poczynione w naszą firmę. Do tego ponad 400 milionów w ciągu tych 5 lat odprowadziliśmy jako firma do Skarbu Państwa w postaci podatków VAT, PIT, CIT i zobowiązań ZUS-owskich. Także są to ogromne pieniądze, które do państwa również wracają i stajemy w tej chwili w takim miejscu i w takiej sytuacji, że w przyszłym tygodniu zbiera się Rada Nadzorcza, będzie przyjęty ten program restrukturyzacji firmy, i czekamy na niepewne czasy, które niebawem nadejdą.
Taka jest sytuacja teraz obecna. Mam takie pytanie, może trochę niemądre, bo wiemy, że pewne procesy da się zatrzymać, do niektórych trudne będzie potem przemienić. Pytanie właśnie, panowie posłowie, gdyby się zmieniła scena polityczna, powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło rządy, jakby to można było wtedy naprawić, bo to trzeba naprawić. Czy jest taka możliwość?
Przede wszystkim na szczęście ten kontrakt nie został jeszcze podpisany. A rzeczywiście było bardzo wiele nieprawidłowości. Wybór tego producenta Airbusa został wykonany wyłącznie dlatego, że złamano szereg zasad. Ja chcę tylko przypomnieć dwie takie drobne rzeczy, ale bardzo charakterystyczne. Francja, ojczyzna producenta tego helikoptera, który wybrał pan Siemoniak z panem prezydentem Komorowskim, nie używa, armia francuska nie używa tego helikoptera. Tam lata 15 czy 20 sztuk tego helikoptera. A więc sam producent mówi poprzez praktykę, że to jest produkt nieużyteczny i niepewny, bądź nieskuteczny, bądź już po prostu za stary, bądź już taki, który trzeba sprzedawać krajom zacofanym chyba, prawda? Bo tylko tam można go używać. Nie będę wskazywał tego przez geograficzne przyporządkowanie, no ale po prostu krajom trzeciego świata, takim, które mogą wziąć coś, co już wysoko rozwiniętym krajom jest nieprzydatne. I druga kwestia. Mówione tu było o 50 sztukach, które za te 13 miliardów zostało zamówionych, chociaż zarówno Świdnik, jak i Mielec za te 13 miliardów, a nawet taniej są gotowe wyprodukować 70 sztuk. Otóż to nawet nie jest 50 sztuk, to jest 25 sztuk. Dlatego, bo 25 sztuk ma przylecieć już zmontowanych, do których tylko trzeba będzie dorysować szachownicę i tyle. Domalować szachownicę. A więc do montażu zostanie tylko 25 sztuk. Za to Airbus weźmie 13 miliardów złotych polskich. Ale na szczęście, chociaż łamiąc wszystkie reguły, o których tu było mówione i pewno jeszcze będzie powiedziane, przeprowadzono testy przez tydzień zamiast przez miesiąc i uznano, że te testy kwalifikują ten helikopter do zawarcia kontraktu. On nie został jeszcze podpisany, a pan Siemoniak publicznie przyrzekł, że nie będzie pospiesznej decyzji. Ja wiem, że słowo przedstawiciela Platformy Obywatelskiej może się wydawać publicznie wątpliwe. Sam nie mam co do tego ostatecznie pewności, ale słowo takie zostało dane. Warto o tym pamiętać. Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ten dla Polski niekorzystny kontrakt, bijący zarówno polską armię, polski przemysł, polską przyszłość, nie został zawarty, żeby powrócić do tego przetargu, tak aby zarówno Świdnik, jak i Mielec mogły się ubiegać o ten kontrakt. I myślę, że ostatecznym rozstrzygnięciem będzie rozstrzygnięcie wyborców. Jeżeli wyborcy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, to te 13 miliardów złotych zostanie w Polsce i będzie spożytkowane dla przyszłości polskiego przemysłu i dla polskich pracowników.
Czy jeżeli można, trzeba podkreślić bardzo jasno to, co miało miejsce w trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, dlatego że my uznaliśmy, że sytuacja jest tak poważna i Platforma Obywatelska, ten rząd próbuje za wszelką cenę forsować niekorzystny i szkodliwy dla Polski przetarg, że jedynym rozwiązaniem, które mogłoby, czy jednym z rozwiązań, które mogłoby powstrzymać Platformę przed tą decyzją, będzie stanowisko Sejmu czy stanowisko Komisji Obrony Narodowej. I proszę sobie wyobrazić, że przygotowaliśmy wspólnie odpowiedni dezyderat, który miał zobowiązać rząd stanowiskiem Komisji Obrony Narodowej, dezyderat, który wzywał, ażeby ta umowa nie została podpisana przed wyborami jesiennymi. Dlatego, że można sobie wyobrazić sytuację, w której umowa zostaje podpisana, ona jest skrajnie niekorzystna dla Polski. My bądź ją musimy realizować, czyli to się wiąże z 13 miliardami straty, bądź też musimy płacić gigantyczne odszkodowania za zerwanie tego kontraktu, już nie mówiąc o pozostałych dwóch kontrahentach, którzy mają prawo do drogi sądowej i to już nie będzie płacił nowy rząd odszkodowania, a nie rząd Platformy Obywatelskiej. To nie wyjmą politycy Platformy ze swoich kieszeni te miliardy złotych, które będzie trzeba zapłacić odszkodowań, tylko my wszyscy podatnicy za to później zapłacimy. Dlatego chcieliśmy zobowiązać na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej pana ministra Siemoniaka, żeby nie podpisywał tej umowy. I co się stało? No otóż jak tylko wprowadziliśmy taki punkt pod dyskusję, jeszcze nie przesądzając o kształcie dezyderatu, nie głosując nad tym, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw jako komisja, po prostu pan przewodniczący Niesiołowski zabrał swoje notatki i wybiegł z sali, przerywając posiedzenie komisji, uniemożliwiając dalsze prowadzenie obrad. No to pokazuje, jak politycy Platformy są przerażeni, jak bardzo by chcieli dopchnąć ten kontrakt do końca, ale tak jak tutaj pan minister Macierewicz powiedział, musimy zrobić wszystko, ażeby on nie został podpisany, bo wtedy będzie szansa na nowe jego oceny i wtedy będzie szansa, żeby te pieniądze trafiły dla polskiej gospodarki, a tu trzeba też jasno powiedzieć, że nie dość, że te pieniądze mają być wydatkowane ze szkodą dla państwa polskiego, to rząd polski po ogłoszeniu, że do dalszej fazy, do fazy testów wybrano tylko jednego producenta, co już samo w sobie powoduje, że i faza testów i następna faza, która jest, czyli faza negocjacji offsetowych, czyli faza negocjowania tego, ile pieniędzy trafi w zamian za ten przetarg do polskiej gospodarki i na jakie inwestycje. W ogóle prowadzenie negocjacji z jednym dostawcą już jest mniej korzystne, dlatego że nie ma żadnej konkurencji, ale jeżeli polski minister obrony narodowej czy polski prezydent mówią wprost, że oni już podjęli praktycznie decyzję i dają do zrozumienia, że tutaj już jeżeli testy przejdą pomyślnie, to my podpisujemy umowę, to jest pytanie, w jaki sposób my negocjujemy ze stroną francuską. Francuzi już wiedzą, że rząd polski przebiera nóżkami, żeby podpisać tę umowę. Ja nie wiem z jakich powodów, mam nadzieję, że może to wyjaśni prokuratura i nie będą skłonni do żadnych ustępstw, do żadnych negocjacji na rzecz strony polskiej. Ja mogę wspomnieć chociażby taki przykład mój bydgoski. Zgodnie z propozycją, akurat tą propozycję mam od informacji ze Świdnika, tamto konsorcjum oferowało 400 milionów złotych na inwestycje w PZL w Bydgoszczy. To jest 400 milionów złotych, to jest kilkaset miejsc pracy. No i teraz jak negocjować te pieniądze i pytanie, czy rząd będzie w ogóle w stanie wynegocjować cokolwiek dla Bydgoszczy, czy dla wielu innych miast w Polsce, bo przecież takie oferty były składane dla dziesiątek miast w Polsce, nie tylko, jak ojciec powiedział, na Podkarpaciu, bo Bydgoszcz akurat głosowała niestety za Bronisławem Komorowskim. To były propozycje konsekwencje dla całej Polski. To nie jest tak, że nie wybierając Świdnika czy Mielca, my krzywdzimy wyborców pana prezydenta Dudy. My krzywdzimy wszystkich Polaków, bo te inwestycje są później rozłożone na terenie całej Polski. Nawet jak nie ma zakładów w danym województwie, to może się okazać, że jest kooperant, a nawet jak nie jest kooperant, to później ludzie, którzy mają miejsca pracy, kupują inne produkty tutaj w Polsce. No, trzeba powiedzieć sobie jasno. Rząd polski zdecydował. 5000 miejsc pracy likwidujemy w Polsce i przenosimy je do Francji. To trzeba sobie powiedzieć. I musimy sobie odpowiedzieć w tych wyborach, co będzie z następnymi 100 miliardami złotych. Czy my likwidujemy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Polsce i przenosimy je do Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej? Czy chcemy, żeby te miejsca powstały w Polsce? Przez 25 lat skutecznie niszczono ten przemysł i teraz robi się wszystko, żeby przemysł akurat lotniczy, który całkiem jeszcze nieźle się uchował, żeby go zniszczyć, nie pozwolić mu się odbudować, mimo że to jest ogromna szansa i to byłaby szansa w ogóle dla całej polskiej gospodarki. Musimy sobie po prostu na to pytanie odpowiedzieć.
Bardzo proszę, następni panowie.
Kuriozalne jest to, że w ogóle nie porównywano oferta do oferty. Tak ustawiono procedurę, zresztą jeden z tygodników bodajże w sieci napisał, że to był uczciwie ustawiony przetarg. I to jest bardzo celna diagnoza, tak mi się wydaje, bo tak ustawiono tę procedurę, żeby oferty Mielca i Świdnika odrzucić na wstępie. I tak jak powiedziałem, nie porównywano ich pod względem technicznym w żaden sposób. Stwierdzono, że w przypadku Świdnika nie zostało spełnione kryterium terminu dostaw, w przypadku Mielca podano na przykład cenę w dolarach, a nie w złotówkach. To w ogóle kuriozalne argumenty, to kompletnie nielogiczne. I to powoduje, że są przesłanki, w moim odczuciu niemal graniczące z pewnością, że ten przetarg można unieważnić. Oczywiście w tej chwili nie możemy o tym mówić publicznie, dlatego że te informacje są zastrzeżone. Ale na naszym ostatnim spotkaniu u premiera Siemoniaka pan premier powiedział wtedy, że firma Airbus i jej produkt Caracal spełnia 100% kryteriów, które zostały ujęte w warunkach taktyczno-technicznych. Eksperci, którzy się znają na tym przemyśle, mówią, że jest to niemożliwe. Więc na tej podstawie budujemy przeczucie, iż ten przetarg na pewno nie jest transparentny, na pewno jest sposób na to, żeby go w jakiś sposób unieważnić.
Dziękujemy. Tutaj pan ze Świdnika. Tak?
Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, bo to, co kolega tutaj mówił o tej transparentności i o naszych różnych podejrzeniach. Nasi eksperci zrobili taką ocenę ofert, to na czym można było się opierać, znając wszystkie trzy śmigłowce i znając wymagania wojska. I okazuje się, że aby zapewnić zwycięstwo firmie Airbus Helicopters i Caracalowi, oferta Świdnika i Mielca musiały być odrzucone na tym etapie. W przeciwnym wypadku Airbus Helicopters nie miałby szans wygrania tego przetargu. Wynika to z tego, że punktacja, która przy ocenie ofert była brana pod uwagę, miała być stosowana, wyglądała w ten sposób, że 70 punktów można było uzyskać za cenę oferowanych śmigłowców, 20 punktów za koszty eksploatacji tych śmigłowców i 30 punktów za spełnienie wymagań technicznych. Tylko 30 punktów. Oczywiście z tych wszystkich trzech śmigłowców oferowanych najwięcej wymagań tych taktyczno-technicznych spełnia Caracal i tutaj nikt nie miał wątpliwości, bo skoro wymagania były postawione pod śmigłowiec 11-tonowy, no to ten śmigłowiec jest śmigłowcem 11-tonowym. Pozostałe są troszkę mniejsze. Ale analizując te wszystkie warunki, cena, koszty eksploatacji i spełnienie wymagań technicznych, wychodzi na to, że w najgorszym przypadku śmigłowiec czy AW-149 czy Black Hawk o 6 punktów byłby lepszy od śmigłowca francusko-niemieckiego. W najgorszym przypadku. Także to wskazuje na to, że po prostu ceną i kosztami eksploatacji przebijaliśmy na tyle wyżej ten śmigłowiec francuski, że te wymagania techniczne, które Caracal spełniłby w większym zakresie, nie pokryłyby tej straty.
Oczywiście my rozmawiamy tutaj na temat przetargu na śmigłowiec i jest to jak gdyby priorytetowa sprawa. Natomiast obok tego dzieje się jeszcze kilka innych niesłychanie istotnych rzeczy, które mają wpływ na życie, na to, co się dzieje w tych miastach, w tych rejonach, gdzie te zakłady działają. Musimy powiedzieć taką rzecz, że zarówno PZL Świdnik, jak i PZL Mielec razem ze swoimi inwestorami byli na terenie województwa lubelskiego, na terenie województwa podkarpackiego takimi mecenasami, zarówno jeśli chodzi o kulturę, sport, oświatę. Trzeba powiedzieć jasno, że dzięki powstaniu Doliny Lotniczej powstało kilkadziesiąt zakładów pracy. To są małe, drobne, rodzinne firmy, które pracowały na rzecz tego przemysłu. Trzeba powiedzieć również, że przepraszam, pod tym kątem z kuratorami oświaty były ustalane kierunki szkolnictwa. Zostały utworzone szkoły średnie techniczne, które szkoliły młodych ludzi na operatorów maszyn sterowanych numerycznie i ci absolwenci tych szkół uzyskiwali pracę w tych zakładach. To również wyższe uczelnie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska kształciła inżynierów, kadrę inżynierską, która była tym zaczynem do nowych rozwiązań, do nowych produktów. Był również sponsorowany sport. To wszystko w tej chwili, jeżeli przestanie zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu przestaną być tworzone nowe miejsca pracy, zaprzestanie się rozwijania tych firm, te wszystkie rzeczy będą upadać. Jest to wielka szkoda dla ściany wschodniej, tej ściany, która z tak wielkim trudem była cały czas odbudowywana i próbowano podciągnąć ją poziomem życia, poziomem dochodów do pozostałej części Polski.
Czyli był taki planowany rozwój, przygotowanie wielu płaszczyzn na to, żeby ta produkcja się rozpoczęła. Ja kiedyś taką dyskusję słyszałem, tylko już zapomniałem osoby, ale były takie zachwalające tego Caracalla, że chodzi o współczesny sposób prowadzenia wojen. Jest ważny. To jakby ci dyskutanci wiedzieli, w jakich wojnach Polska będzie brała udział, w jakich manewrach. Może to tak, ale...
No, może wiedzą, ale jeżeli takiej argumentacji używali.
Takie było, że mamy już inną teraz militarną
Tak, jakby sądzili, że Francuzi nie biorą udziału, albo nie chcą brać, albo wiedzą, że nie wezmą udziału w takiej wojnie, no bo Caracalla nie ma co do tego wątpliwości, prawda? 15 sztuk w jednej z najsilniejszych armii świata świadczy najlepiej o tym, jak oni oceniają jakość tego produktu.
Ale mówili, że ich Caracal jest
ja nie jestem specjalistą i w ogóle nie chciałbym nic złego mówić o Airbusie, o tej fabryce, o tym produkcie, bo na pewno ma swoje zalety i bardzo dobrze. Za to warto mówić o Polsce. Warto mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym. Warto mówić o Polakach i o polskich pracownikach. Z całym szacunkiem dla wszystkich fabryk świata, prawda? W tym także dla Airbusa. Naszym interesem jest rozwój fabryk, które są w Polsce, a nie sprowadzanie konkurencji i transferowanie pieniędzy polskich podatników do Francji, tak jakby Francja miała ich za mało, a Polska za dużo. No to jest po prostu, to jest szaleństwo. To jest działanie na szkodę narodu i państwa polskiego i naszego bezpieczeństwa. I to trzeba po prostu ukrócić i tyle. Takie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym pan poseł Kownacki. Liczymy, że dojdzie do głosowania dezyderatem, o którego próbuje wymigać pan przewodniczący Niesiołowski, że przegłosujemy ten dezyderat i zostanie zablokowana ta szkodliwa dla Polski transakcja.
Jeżeli można, tylko dodam, warto też spojrzeć, co o tym przetargu piszą Francuzi, co mówią tamtejsze związki zawodowe, czy tamtejsi menadżerowie. Oni bardzo jasno wypowiadają się w ten sposób, mówiąc, że nie dopuszczą do tego, żeby jakiekolwiek, a jeżeli już to minimalna ilość miejsc pracy powstała w Polsce, będą robili wszystko, żeby te miejsca pracy były we Francji. I cieszą się z tego, że to Airbus wygrał, bo to rodzi taką nadzieję, że rzeczywiście tam związki zawodowe są silne i wywrą taką presję, że rzeczywiście 95% tej produkcji będzie we Francji. Co więcej, powiedzieli i słusznie z punktu widzenia strony francuskiej, że nie dopuszczą do transferu jakiejkolwiek technologii poza granicę Francji do tej do Polski, no bo transfer technologii to jest możliwość, że w przyszłości miejsca pracy nie będą we Francji, tylko będą miejsca w pracy w Polsce na przykład. I trzecia rzecz, o której powiedziano, zapowiedziano, to że całość dochodu z tej inwestycji będzie robione wszystko, żeby trafiła do spółki matki, czyli pieniądze, które przedsiębiorstwa zarobią, one zostaną wytransferowane za granicę, a gdyby to było jedno z tych przedsiębiorstw, które jest w Polsce, i to są doświadczenia z ubiegłych lat, tu możemy powiedzieć jasno, i Sikorski, i Augusta Westland inwestowały w te zakłady, więc była szansa, że część z tego zysku wypracowanego przeszłaby w inwestycje dokładnie do tych zakładów tutaj w Polsce. Francuzi mieli szansę jakiś czas temu, kiedy dostarczali śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego na to, żeby zarobiwszy na Polakach niezłe pieniądze, zainwestować cokolwiek w Polsce. Ja nie znam żadnej inwestycji z tamtego czasu, która zostałaby zrealizowana i dobrze myślące w kategoriach interesu narodowego państwo, tak myślący w kategoriach interesu narodowego rząd, powiedziałby jasno, panom Francuzom, to my dziękujemy, ponieważ mieliście już szansę zarobić na Polsce, nie w cudzysłowie nie oddzięczyliście się, czyli nie daliście tutaj żadnych poważnych inwestycji. W związku z tym przez najbliższe kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat szans na żadne przetargi w Polsce nie macie. I takie przesłanie powinno iść do każdego podmiotu, nie tylko do Francuzów, ale tak samo jakby to dotyczyło każdego innego zagranicznego podmiotu. Jeżeli już zarabiasz na Polsce, jeżeli dostajesz kontrakty i później nie inwestujesz to w Polsce, to nie liczy na następne zlecenia. To było jednorazowe i więcej. Inne zakłady z tego państwa, ponieważ my ciebie uważamy za niewiarygodnego partnera, nie mają czego tutaj szukać. Tak powinien być kształtowany nasz interes narodowy, tak powinna być budowana polska gospodarka.
Natomiast kontynuując jak gdyby tą myśl, którą pan poseł Kownacki przedstawił, trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście nie ma zakładu, który produkowałby śmigłowce czy serwisował. Francuzi mają w Polsce zakład PZL Okęcie, który produkuje sprzęt lotniczy, tylko że minister Siemoniak czy minister Mroczek, mówiąc, że Airbus ma zakład w Polsce, zapomniał o jednej rzeczy, że ten zakład w EADS, znakomita firma zresztą lotnicza, produkuje Orlika, który jest samolotem szkolnym i który przygotowuje pilotów do latania na F-16 oraz robi sporo części do hiszpańskiej kasy do samolotu transportowego, więc nie można mówić w ten sposób, że Francuzi już tu są. Oni są, ale nie są w tym segmencie, o który w tej chwili idzie walka. I nie wierzę w to, żeby dla tych 25 śmigłowców, o których mówił z kolei pan minister Macierewicz, Francuzi utworzyli czy wybudowali w Polsce zakład produkcyjny, bo to nie ma żadnego rachunku ekonomicznego. Natomiast i Świdnik, i Mielec podpisali listy intencyjne i była deklaracja sprawdzona i pewna, bo te zakłady zainwestowały w Polsce potężne pieniądze, że wybudują i w Łodzi, i w Bydgoszczy centra serwisowe, które będą obsługiwały ten sprzęt, który jest produkowany i w Świdniku, i w Mielcu. To było pewne. Wybrano coś, co jest pisane patykiem na wodzie.
Te względy ekonomiczne to są chyba jednak bardzo istotne, bo te dotyczące przemysłu są oczywiste. Już dzisiaj te argumenty to były podnoszone, ale ze względów ekonomicznych kupujemy za 13 miliardów nie 70, a 50 śmigłowców, których koszt eksploatacyjny za chwileczkę będzie trzykrotnie większy niż tych dwóch odrzuconych produktów, co naraża budżet państwa na zwiększone wydatki. Mało tego, powszechnie dostępna informacja jest taka, że na przykład Brazylia, która kupiła również 50 karakali, do dzisiaj ma bardzo poważne kłopoty z obsługą posprzedażną i obsługą eksploatacyjną, co no, też powinno być, myślę, brane pod uwagę przy dokonywaniu tego wyboru. Pan minister Mroczek na spotkaniu z nami 24 kwietnia na taki argument powiedział, że to nie było przedmiotem tego przetargu. Z taką butą i arogancją przedstawiciele rządu odpowiadają na naprawdę bardzo proste pytania, powszechnie dostępne informacje, że to jest naprawdę zadziwiające. Ja nie jestem w stanie tego pojąć, jak przedstawiciel polskiego rządu może w ten sposób postępować.
No, dlatego proszę ojca, to oczywiście jest inna dyskusja, no ale jest problem, czy czasami nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami. Dlatego posłowie PiS-u wystąpili do prokuratury, żeby jednak sprawdziła nieprawidłowości, jakie są łatwo zauważalne, czy ten przetarg nie był ustawiony, no etc., etc. Czy nie doszło do niegospodarności przy tej decyzji, jakie były rzeczywiste działania Ministerstwa Obrony, prawda, w tej całej sprawie. To musi być przez prokuraturę sprawdzone, dlatego że że my mamy przesłanki, żeby sądzić, że były te nieprawidłowości, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego.
No właśnie, to skąd tak teraz widzimy taka nagła miłość, prawda, do Francji? Gdybyśmy mieli jakieś owoce współpracy mocno, prawda, że oni od nas, nie wiem, co my możemy zaoferować, ale może jakieś środki, nie wiem, spożywcze, rolnicze i tak dalej.
O nie, Francuzi nie pozwolą.
No właśnie, no mówię, tak, wkładam kij szprychy. No bo tak, patrząc na te kraje, co panowie wymieniają, to Brazylia ma największą ilość, rzeczywiście 15, Francja i to jeszcze armia ta terenowa, prawda, naziemna. Indonezja, Kazachstan,
Malezja,
Meksyk, Tajlandia, no to nie są to kraje. Jednak popatrzmy, kto dyktuje warunki i w modzie, i w samochodach, i w broni. Mamy Stany Zjednoczone.
Zagrożenie Meksyku wojną jest rzeczywiście daleko idące.
Czy w Meksyku nie tak dawno spadł Caracal, który został zestrzelony z KBKK?
Tak. Kartel narkotykowy zestrzelił.
To też świadczy o jego tutaj walorach technicznych. Tam ktoś mówił, że kijem w niego można rzucić i go strącić. Także to są rzeczy, o których mówią eksperci, którzy zwracają uwagę na tego typu argumenty. Istotne jednak z punktu widzenia.
Czyli podsumowując, tamte maszyny są lepsze technicznie, tańsze. Mamy montaż, produkcja w Polsce, z miejsca pracy. No same plusy, prawda?
Wojsko francuskie tutaj w ogóle w tej chwili jest na etapie zakupu kolejnych maszyn i wybrali NH90 śmigłowiec produkowany przez konsorcjum takie europejskie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że Ministerstwo Obrony Narodowej od początku nie bardzo wiedziało, co potrzebuje, ponieważ najpierw mówimy o, jeżeli chodzi o ilości, mówimy o 26 śmigłowcach, potem robi się 70, teraz mamy 50. Na spotkaniach, w których uczestniczyliśmy tutaj z kolegami jako Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego w Ministerstwie Obrony, dowiadujemy się, że tak naprawdę wojsko chce wymienić śmigłowce stare radzieckie typu Mi-8, Mi-14, Mi-17, które są dużo większymi śmigłowcami niż nawet wybrany Caracal. A w procedurze, w wymogach tych taktyczno-technicznych wstawia się warunki takie, żeby to był śmigłowiec jednak tylko maksymalnie 11-tonowy, żeby minimum 16 żołnierzy mógł zabrać z pełnym uzbrojeniem. I każdy z tych śmigłowców te warunki spełnił. Potem z kolei, po odrzuceniu ofert Świdnika i Mielca, minister obrony narodowej wypowiada się, że chcą kupić Poloneza, a my zaproponowaliśmy im Maluchy. No przepraszam bardzo, jeżeli stawia się warunki takie, a nie inne i oferenci do tych warunków się ustosunkowują i takie śmigłowce spełniające te warunki wystawiają do przetargu, no to na jakiej podstawie mówi się później o Polonezie i porównuje się do Poloneza Maluchy z Mielca czy ze Świdnika?
A ja myślę, że to już w krew weszło politykom Platformy. Prezydent Komorowski w kampanii też z poniedziałku na wtorek zmieniał decyzję. W sobotę wpuszczał 40-latków na emeryturę, w poniedziałek im to cofał. Nie dziwię się, że minister Siemoniak też chciałby może jeździć lepszym samochodem a w sobotę, a w poniedziałek może trochę gorszym. Tu dla nas nic dziwnego nie jest. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. To też podczas rozmów w Ministerstwie Obrony Narodowej żeśmy podkreślali. Panowie oficerowie, generałowie, poza oficjalnymi rozmowami, pytani o nas, jak się zachowuje, jaką rolę wypełnia produkowany w Polsce i typowo polski śmigłowiec Sokół, który pracuje lata na różnych misjach, które Wojsko Polskie prowadzi, twierdzili, że to jest doskonały samolot, doskonały śmigłowiec i wypełnia swoją funkcję lepiej niż nawet inne zagraniczne śmigłowce takich, no powiedziałbym, bardziej znanych producentów. Kiedy pytamy ministra, czy istnieje możliwość modernizacji tego śmigłowca Sokół, nie. Do wyczerpania, do zakończenia resursów przechodzimy tylko na jedną platformę. I to jest błąd w naszej ocenie. Mówię tu o ocenie Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego, ponieważ oparcie się tylko i wyłącznie na jednej platformie powoduje to, że tak naprawdę w razie konfliktu nie mamy żadnej możliwości dywersyfikacji tego zaopatrzenia, czy naprawy, czy zakupu nowego sprzętu, czy jego konserwacji. Gdybyśmy wskazali więcej niż jednego dostawcę, a takich dwóch dostawców mamy w Polsce, bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni niż wybierając francuską ofertę, która dodatkowo produkuje ten sprzęt tam kilkaset.
W przemyśle wojskowym odwrotnie niż w polityce, im więcej platform, tym lepiej, prawda?
Ale do tego dochodzą jeszcze względy bezpieczeństwa.
Nie, ale w ogóle proszę ojca, ojciec ma rację. Ja uważam, że im więcej platform, bardziej się podzielą i będzie ich więcej, tym właśnie lepiej. To dobrze, to trafna diagnoza od początku. Im więcej platform, platforma tamtego, byle nie platforma w Polsce.
Do tego, co kolega powiedział, to jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo tutaj chodzi również o bezpieczeństwo użytkowania. Zasady bezpieczeństwa są takie, że w momencie jakiegoś zdarzenia lotniczego wszystkie śmigłowce danego typu powinny zostać uziemione do wyjaśnienia sprawy. Także jeżeli mamy jedną platformę, no związujemy sobie poniekąd ręce.
Znaczy to też świadczy o tym, że ten przetarg mógł być ustawiony od samego początku, bo rzeczywiście na świecie nie było śmigłowca, który spełniałby wszelkie wymagania. Jeżeli rządowi polskiemu się bardzo śpieszyło, bo uważał, że, a to też jest pytanie, proszę zwrócić uwagę, platforma rządzi 8 lat, to kiedy resursy tych śmigłowców się skończą, było wiadomo od 8 lat i wcześniej i można było tak przygotować przetarg, żeby nie robić go pośpiesznie w ostatniej chwili. Platforma na to miała czas, ale rzeczywiście jeżeli tak się bardzo śpieszyło rządowi Platformy, to wtedy się nie konstruuje nowego helikoptera, bo de facto to zamówienie, które zostało złożone przez MON, ono było konstrukcją nowego śmigłowca, tylko wybiera się jeden z tych istniejących spółki, jeżeli rzeczywiście mamy sytuację dramatyczną, czy międzynarodową, czy sprzętową w kraju, ale jednocześnie konstruując ten nową model, on rzeczywiście poprzez poszczególne parametry był najbliżej zbliżony modelu francuskiego, najbliżej zbliżony do tegoż Caracara, czyli najłatwiej byłoby go dostosować, ale jakby nie wchodząc w szczegóły techniczne też, dlatego, że no ja nie czuję się aż tak dużym specjalistą. Uważam, że zapewne każdy z tych śmigłowców ma swoje zalety. Każdy, one są mniej więcej porównywalnej klasy, chociaż no, mamy takie porównanie, dostałem taką analizę z dostępnych parametrów, które są, na przykład jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to, co można zainteresować, bezpieczeństwo pilotów, bezpieczeństwo osób transportowanych, to na przykład ten śmigłowiec Caracal dwukrotnie krócej będzie utrzymał się w powietrzu w przypadku przestrzenia miski olejowej, to co się może zdarzyć, a jeżeli inne śmigłowce, czyli szybciej będzie musiał lądować lub będzie lądował na terytorium wroga, aniżeli czy na przykład nie doleci do lądu, dlatego że jest uszkodzony. Inna kwestia na przykład odporności na przeciążenia, kiedy ten śmigłowiec jeszcze w miarę bezpiecznie nie może wylądować w przypadku zestrzelenia. W przypadku śmigłowca Caracal ta odporność jest dużo mniejsza niż w przypadku pozostałych śmigłowców. Ale podejrzewam, że jakby znaleźć tutaj jakąś osobę, która się świetnie zna na śmigłowcach, która pracuje dla Caracala, to pokazałby takie dane techniczne, które pokazują, że akurat ten śmigłowiec jest w danym segmencie lepszy. Zakładając, że one mniej więcej są zbliżone parametrami, to my musimy patrzeć, co jest korzystne z punktu widzenia państwa polskiego, co jest korzystne z punktu widzenia polskiego podatnika, polskiej armii, polskiej gospodarki. Z punktu widzenia polskiej armii korzystne jest to, żeby te śmigłowce były produkowane w Polsce, bo zawsze każdą ilość, każdą ilość można dostarczyć. Z punktu widzenia polskiego podatnika, żeby jak najmniejsze były podatki, czyli jak największe były wpływy do budżetu. Jeżeli tu się produkuje, jeżeli tu firmy płacą podatki, no to jest oczywiste, że to jest najbardziej korzystne, tak jak i tym samym jest korzystne dla całej polskiej gospodarki, bo nie tylko to jest wpływ podatków, ale jest to tworzenie miejsc w pracy także w innych segmentach. Nawet bardzo bogate państwa, tak jak to pan minister może by mi nawet podpowiedział, ale jak Hiszpania XVII wieku, która była niesamowicie bogata dopływem złota z Nowego Świata, ponieważ nic nie produkowała, tylko kupowała wszystko w innych krajach europejskich. De facto w momencie, kiedy ten dopływ złota się skończył, okazała się krajem bardzo biednym, bo tam nic nie produkowano przez 200 lat. Zamiast inwestować w rozwój gospodarki francuskiej, wszystko w hiszpańskiej, wszystko ściągano. My dokładnie kopiujemy to rozwiązanie. Jesteśmy dużo biedniejsi niż Hiszpania wtedy, ale mamy jakieś pieniądze i zamiast wykorzystać to dla rozwoju swojego przemysłu, to skupujemy sprzęt poza granicami naszego kraju, skończymy dokładnie tak samo i za to ten rząd powinien odpowiedzieć. No i my sobie musimy odpowiedzieć, czy chcemy rząd, który myśli wbrew polskim interesom narodowym, bo trzeba jasno powiedzieć, to jest zdrada stanu, to jest działanie wbrew polskim interesom.
Pięknie. No panowie, czas nam upływa, więc może już zaprosimy słuchaczy jednak. Bo wtedy słuchacze nas troszeczkę tak... No zapytajmy o jakiś konkret, może będzie jakaś wycieczka personalna w tym momencie. Bo pyta się dużo tutaj przychodzi do głowy, ale niewątpliwie ten trop, no bo czemu tak się spieszą, prawda? Czemu taki natłok teraz przed jakąś, czujemy jakąś pewną zmianą, panie? To gdyby się brakuje tego, żeby ten prezydent odchodzący kupił samolot temu nowemu, prawda? Który jest wybrany elektowi. W ciągu miesiąca, bo potrzeba...
Zdaje się, że właśnie dzisiaj był jakiś kłopot z samolotem.
Tak, dzisiaj pan minister Sikorski powiedział po raz pierwszy,
z dygnitarzy,
że więc... trzeba jednak no, pomyśleć o maszynach.
To dobrze, że trzeba pomyśleć, dlatego, bo ten samolot, którym właśnie go zawiódł, był samolot, na który on nastawał od bardzo, bardzo wielu lat, żeby był samolotem rządowym. A więc trzeba lepiej późno schodzić. Niż wcale, że się zorientował.
Zapraszamy naszych słuchaczy. Ja przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Przyszłość polskiego przemysłu wojskowego. Goście pan poseł Antoni Macierewicz, pan poseł Bartosz Kownacki, pan Marian Kokoszka, przewodniczący Solidarności PZL Mielec, pan Andrzej Kuchta, przewodniczący NZ Solidarność PZL Świdnik. Muszę dokładnie mówić PZL, a nie PZL Świdnik. I pan Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NZZ Solidarność. Zapraszamy naszych słuchaczy. Może tytułem takiego oddechu muzycznego piosenka o panu generale Błasiku, świętej pamięci, generał z nieba, tak jakoś mi się teraz przypomniał, prawda, myśląc o siłach zbrojnych, o wojsku, to ten właśnie wódz lotniczy, no ciekawe, co by nam teraz powiedział.
Jakby no, na pewno, żeby kupować w polskich firmach.
Tak jest. I już za moment rozmowy, telefon od państwa 655-23-55, 655-23-56, do zagranicy 48-56, 655-23-33, 23-66.
Nie można od niego wprost oderwać oczu. Stoję jeszcze na ziemi, choć w żyłach kipi krew. Zgubne przyciąganie mocno trzyma mnie. Wysoko w przestworzach oblodzone skrzydła. Przez chmury jeszcze widzę swój lecący cień. Uniósł moją duszę nad sklepieniem nocy. Żadnego z tym uczucia nie porównasz mnie. Niebieski nawigator zawsze wie, co robi. Wie, dokąd i po co wciąż prowadzi nas. Lecz zanim wyda rozkaz, by do niego wzlecieć, pozwala nam na ziemi pobyć jakiś czas. Tylko dlaczego, by w prawdziwe wejrzeć niebo? Tak trudno w to uwierzyć. Się zderzyć. Nie płacz już, kochana.
I odbieramy telefony. Mamy pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy rozmowy niedokończone. Kto jest z nami?
Krzysztof z Malborka. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i gości. Ja tylko dodam do tej dyskusji jeszcze jeden aspekt. Mianowicie we Francji można się spodziewać, że wystąpiła swoista dziura budżetowa związana z Mistralami, które miały pójść do Rosji. Ten kontrakt został, z tego co mi wiadomo, zerwany. Oczywiście on nie opiewał na paręnaście miliardów dolarów, ale niespełna półtora. Z tego, co wiem, Rosja będzie się domagała jakiegoś zadośćuczynienia. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy wygląda stan prawny między Paryżem a Moskwą. Sytuacja, można powiedzieć, finansowo niekorzystna dla Paryża i w tym przypadku, jeżeli pojawią się jakieś niedobory budżetowe, to i te euro jak najbardziej z Polski byłyby wskazane. A uzasadnienie, że to producent polski i tak dalej, to ci, którzy rządzą Polską dzisiaj, to w ogóle do nich nie dociera, bo oni są oderwani od nas. Donald Tusk powiedział, że osobiście powiedział to swoimi słowami, powiem, że jego już nie obliguje narodowy punkt widzenia w związku ze stanowiskiem, które objął. Pozdrawiam, posłucham na antenie Państwa komentarzem. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję Panie Krzysztofie.
Z Panem Bogiem, no niestety nie jest wykluczone, że pan ma rację. Zresztą jedna ze słuchaczek podczas części telewizyjnej stwierdziła, że nawet podczas szkolenia samorządowego wręcz im to szkolący zasugerowali, że tak właśnie jest, że to jest rekompensata, że to ma być rekompensata za mistrzostwo. Ja powiem szczerze, że wątpię, by tak naprawdę było, bo ten przetarg został ustawiony, znaczy zaczął się w 2012 roku i był ustawiony już od dłuższego czasu. Było widać, że chodzi o Caracalla, ale nie można wykluczyć żadnej z tych, bo inni z kolei sądzą, że to jest zapłata za głosowanie za panem Donaldem Tuskiem jako przewodniczącym Rady Europejskiej. Są różne takie rozważania. Są też tacy starsi, na przykład z mojego pokolenia, że to może chodzić o podobną operację, jaka kazała Gierkowi kupić autobusy Berlieta, prawda? Firmę, która upadała i trzeba było ją podtrzymać. Mnie najbardziej przekonuje raczej inny punkt widzenia. Poza nieprawidłowościami, poza ewentualnymi ustawieniami, poza interesami osobistymi niektórych osób, to jest też kwestia tego, czy nie ma bardziej, a przynajmniej nie było, bardziej długofalowego planu w ogóle włączenia polskiego przemysłu zbrojeniowego do Airbusa. O tym by świadczył list intencyjny, który został podpisany przez pana ministra Siemoniaka i który jest zaakceptowany jako pewna kierunkowa działania polskiego przemysłu zbrojeniowego. Gdyby tak było, gdyby to był taki pierwszy ruch mający doprowadzić do wprowadzenia polskiego systemu zbrojeniowego do Airbusa, no to byłaby po prostu katastrofa. To by znaczyło, że jesteśmy rzeczywiście, jak tutaj powiedział dosyć ostro pan poseł Kownacki, w obszarze zdrady narodowej. Faktycznie, bo to by znaczyło likwidację głównego potencjalnego motoru rozwoju gospodarczego Polski i bezpieczeństwa Polski. Więc raczej bym widział tę kwestię w perspektywie zagrożeń dla przyszłości, planów co do przyszłości, bo polski przemysł zbrojeniowy ma zagwarantowane 130 miliardów złotych kontraktów. Jest nawet nie tyle właścicielem fabryk i tak dalej, ile jest właścicielem gigantycznych, gwarantowanych kontraktów państwowych, czyli olbrzymiej sumy pieniędzy. O to wielu mogłoby się połasić. Wyprowadzenie tej sumy z Polski byłoby, jak powiedziałem, tragedią dla naszego narodu.
No, ale widać, że to jest, taka próba jest robiona, dlatego że kiedy chcieliśmy wprowadzić poprawkę do ustawy, która by gwarantowała, że te pieniądze muszą być zainwestowane tu w polski przemysł zbrojeniowy, to Platforma Obywatelska na to się nie zgodziła. Rzeczywiście ten zamach na próbę przyjęcia polskiego przemysłu zbrojeniowego jest. I widać, bo jest dokumentacja. To byłoby pierwszym krokiem i rzeczywiście później te pieniądze by bezpiecznie wypłynęły gdzieś do Francji i nie ma się co łudzić, żebyśmy byli po przyjęciu jakimkolwiek podmiotem produkującym cokolwiek istotnego dla przemysłu zbrojeniowego. W najlepszym wypadku może byśmy śrubki lub półfabrykaty do farb produkowali, bo na to by nam pozwolili Francuzi, Niemcy czy Włosi, no bo oni po prostu są zbyt silni w tym przemyśle, żebyśmy my byli w stanie na tym etapie się rozepchnąć, więc rzeczywiście taka próba była. Mam nadzieję, że poprzez nagłośnienie tej sprawy po prostu ona spełznie na niczym i rząd się z tego wycofa, a nowy już na coś jakoś nie zgodzi, bo przemysł zbrojeniowy może być naprawdę bardzo poważnym kołem zamachowym polskiej gospodarki.
Tak jest. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
Szczęść Boże, Tomasz z Katowic się kłania.
Witamy, panie Tomaszu. Proszę bardzo.
Proszę państwa, ja tak słucham tych wypowiedzi wszystkich i to się opiera w sumie razem o jedną sprawę, a mianowicie o sądy. Gdy na przykład cokolwiek jest w naszej Polsce, jakikolwiek przewał, on jest karany. On po prostu nie jest karany i nikt się tego nie boi, szczególnie prawda, z tych ludzi, którzy są przy władzy. Tak samo jak i towarzysz Jaruzelski, tak samo i Kiszczak, tak samo i jakikolwiek przewał by nie był, on nie jest karany. Takie moje dawno powiedzenie wymyślone, że tak Rzeczpospolitą władanie, jakie sąd w orzekanie. Jak jest sąd sprawdziwego zdarzenia, tak zwany niezawisły, to się będzie bał i prezydent, jak i ten kloszard. momencie, jak nie ma kary dla tych wszystkich, którzy takie potężne przewały robią, to oni robią to, co czują się bezkarni, my możemy opowiadać nie wiadomo co, a oni i tak wybrną sytuację. Proszę zauważyć, jak była pani Winkowska w tej chwili, co mówiła, te wszystkie afery taśmowe, no cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to wszystko jest niekarane. I dlatego jest tak, jak jest. Dlatego, panie Maciarewicz, proszę zauważyć jedną rzecz. Ja dzwonię z Katowic, byłem na tych sprawach sądowych związanych z wyborami. No, jak sąd na przykład rejonowy może skazać sędziego z sądu okręgowego? A w tym wszystkim jest jeszcze najśmieszniejsze to, że na przykład Katowice nie wystawiły do wyborów nikogo w Komisji Wojewódzkiej Wyborczej. Nikogo tam nie było. Więc tak wszystko razem, jak to za to powinien być też ktoś ukarany. Czyli kara. Kara i jeszcze raz kara. Jeśli ktoś źle cokolwiek robi, musi być kara. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Tomaszu. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże. Na pewno apel o zrobienie porządku z polskim wymiarem sprawiedliwości jest słusznym apelem. To nie ma co do tego wątpliwości. Jak państwo z pewnością wiedzą, nie przypadkiem nosimy nazwę Prawo i Sprawiedliwość, naciskiem właśnie na uporządkowanie sytuacji w tych instytucjach. I co do tego nie ma wątpliwości. Ale teraz rozmawiamy o rzeczach, które muszą być rozstrzygnięte zanim wyborcy wskażą tych, którzy będą rządzili. My musimy zatrzymać ten przetarg. My musimy nie dopuścić do zrealizowania się tej perspektywy, o której pan mówił, czyli perspektywy, w której rzecz będzie rozstrzygana już nie na poziomie wykonawczym, tylko na poziomie sądowniczym. My nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której sądy będą już tylko rozważały o masie upadłościowej polskiego przemysłu zbrojeniowego. My go musimy przedtem uratować. Stąd nacisk nasz na decyzje, które, na powstrzymanie tych decyzji, które pan Siemoniak, które pan prezydent Komorowski chcą podjąć jeszcze przed oddaniem władzy i przed przejęciem prezydentury przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I jestem głęboko przekonany, że to się uda, bo ten przetarg jest tak absurdalny. Ta decyzja jest tak sprzeczna z prawem i rozsądkiem i dobrym i świadomością narodową olbrzymiej masy Polaków, że jestem przekonany, że my go po prostu zatrzymamy. Prawo i Sprawiedliwość tego nie dopuści, a opinia społeczna się na to nie zgodzi.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z panów? Jakiś głos? To odbieramy telefon, tak? Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maryja. Kto kolejny?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę. Pana słuchamy.
Łakierzyc Brzozowa, jestem z wykształcenia geografem. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że Polsce nie jest potrzebny tak wielki śmigłowiec transportowy. W Polsce są potrzebne śmigłowce szturmowe. No, muszę się przyznać, że mam ucznia, który jest w liceum lotniczym w Dęblinie i mam pewne zdanie w tym względzie. Muszę też się przyznać, że nawet uczniowie na lekcjach podejmują po prostu zapytania, dlaczego akurat wybrano do zakupu śmigłowiec, który nie jest w Polsce produkowany. To jest jedna sprawa. Po drugie, ten śmigłowiec poza wielkością i lepszymi systemami optoelektronicznymi, to on po prostu no, nie dysponuje tutaj no, jakimiś takimi decydującymi walorami, które by przesądzały akurat o wyborze tego typu śmigłowca. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję panie Jerzy, pozdrawiamy. No i
jeżeli można,
klasę to pozdrawiamy.
Tak, halo.
Tak, tak, dziękujemy.
Pozdrawiamy tych młodych ludzi, bo to jest niesamowicie budujące, że młodzi ludzie, ci, którzy za chwilę będą wchodzili w dorosłe życie, wybierali kierunek studiów, później szukali pierwszej pracy, zaczynają to rozumieć, że ci ludzie przez 25 lat i teraz konkretnie w tej decyzji powodują, że kilka tysięcy, być może czy kilkuset zdolnych studentów z Lublina czy z Rzeszowa nie znajdzie pracy w zakładach tutaj w kraju, tylko wyjedzie do Irlandii i będzie pracowało nie w swoim zawodzie, tylko gdzieś na zmywaku, będzie musiało zaczynać od nowa swoje kariery i to bardzo dobrze, żeby uświadamiać wprost ludziom, jak te decyzje, które podejmuje rząd, przekładają się na ich, na ich osobiste życie, na życie ich rodzin, na ich przyszłość. Bo nam to się wydaje tak, no a gdzieś ktoś trudno, 13 miliardów poszło, może będzie dobry śmigłowiec. Nie, te 13 miliardów poszło i twój syn, twój wnuk wyjadą przez to do Francji, do Irlandii, do innego kraju. To trzeba uświadamiać i to pokazuje, że jest pewna fala zmian w Polsce, że po tych 8 latach stagnacji i godzenia się na okradanie naszego kraju, bo przecież to nie jest jedyny przetarg, który tak jest ostrzegany. Ja wrócę do tego, co mówiłem w trakcie audycji telewizyjnej. Przykład wozów bojowych, piechoty, które były remontowane w Czechach. Przykład armatochaubic, które były remontowane w Czechach, czyli tam były miejsca pracy. Przykład z innej dziedziny, jak chociażby Pendolino, które zostało kupione poza granicami kraju, żeby tam stworzyć miejsca pracy i kilkaset osób, które mogłyby znaleźć pracę w Bydgoszczy, tej pracy nie znajdzie, wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. To dobrze, że ta świadomość, jak bardzo zdekompletowano i zniszczono polski przemysł jest wśród młodych ludzi, bo oni się nie dadzą nabrać, jak ci pseudowykształceni, którzy gremialnie uważali, że plan Balcerowicza to jest wielki sukces, on otworzył szansę dla polskiej gospodarki, dla nich no, otworzył w taki sposób szansę, że dzisiaj 3 miliony ludzi mamy za granicą.
Kolejny przykład policja, no to też zejdźmy z wojska. Kolejny przykład policja. Mamy producentów Volkswagena w Polsce, Skodę, mamy Fiata. Policja ogłasza przetarg, wybiera kije i polscy pracownicy w zakładach, które produkują samochody, doskonałe samochody w Polsce, też nie mają pracy, też zwolnienia, też kłopoty w tych zakładach pracy. Ja myślę tak, że dopóki polskie elity, a ja mam nadzieję, że ta nowa ekipa, która przyjdzie rządzić, będzie to rozumiała. Jako sekretariat metalowców myśmy Solidarności organizowali taki panel dyskusyjny na temat polityki przemysłowej i proszę, to jest tylko informacja. Do tej dyskusji zaprosiliśmy wszystkie kluby parlamentarne, uczestniczyli tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, jakim zainteresowaniem wśród polityków i których polityków cieszy się polityka przemysłowa, która tak naprawdę powinna budować potęgę Polski, potęgę Polaków, bogactwo, którym moglibyśmy dorównywać Unii Europejskiej.
Był czas, że Volkswageny były brane, to od pana Kulczyka wtedy, prawda, kiedy był dealerem.
Tak, ja króciutko tylko się włączę, bo to jest niesamowita rzecz, którą pan przewodniczący powiedział, bo to jest kwestia budowania pewnej świadomości gospodarczej i patriotyzmu gospodarczego, nawet jak te zakłady nie są bezpośrednio polskie. Ale proszę pójść, ja nie będę robił tej reklamy, czy kryptoreklamy, czy antyreklamy, ale proszę pójść pod dużą firmę telekomunikacyjną, która kiedyś była polska, dzisiaj jest francuska i zobaczyć, jakimi samochodami jeżdżą pracownicy tej firmy. To są samochody francuskie, bo one są produkowane we Francji i tam są dzięki temu płacone podatki. Proszę podjechać pod biura zarządu na przykład jakichś supermarketów, które są niemieckie czy francuskie. Tam będą stały samochody francuskie bądź niemieckie, w zależności czyją własnością będą te supermarkety, bo oni wiedzą, gdzie później te podatki, gdzie miejsca pracy są tworzone. Już nie mówię, jak się wejdzie do tego sklepu, to zobaczycie państwo, że w takim sklepie, którego spółka matka jest w Niemczech, to większość produktów, które się da, to będą produkty niemieckie, nie polskie. No bo oni myślą kategoriami swojego interesu narodowego i swojej gospodarki, swojej kieszeni po prostu. A my cały czas taką mentalnością państwa trzeciego świata widzimy jakieś świecidełka i idziemy
nie,
za nim.
Panie pośle, bardzo proszę, naprawdę nie my.
Pan
prezes Bronisław Komorowski, pan minister Sikorski, bardzo proszę. Z całym szacunkiem pan Bronisław Komorowski.
My o tym mówimy, tak. Ale niestety ci, którzy rządzą i duża część wyborców, która decyduje się tych ludzi, którzy są po prostu jawnymi szkodnikami, wybierać. No cały czas myślał w tych kategoriach. Przepraszam, rzeczywiście.
Właśnie już przestali ich wybierać.
Tutaj słuchacz zauważył bardzo dobrą rzecz, bo my też się zastanawiamy, do czego tyle jednakowych śmigłowców w naszej armii i od początku też krytykowaliśmy jako Solidarność, jako Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego ten pomysł jednej wspólnej platformy do wszystkich śmigłowców. Dopiero później, pod koniec już etapu tego procesu, kiedy już rozstrzygnięcia miały zapaść, zaczęli się włączać też różni eksperci z takimi samymi wnioskami, które rok czy dwa lata wcześniej już w naszych pismach do Ministerstwa Obrony zadawaliśmy, sugerowaliśmy, że jest to nieporozumienie. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo system, tutaj słuchacz mówił o śmigłowcach szturmowych, natomiast dużo bardziej potrzebne niż śmigłowce, czy wielozadaniowe, czy szturmowe, jest nam potrzebny system antyrakietowy. który też mamy już wybrany, bo to prezydent Komorowski ogłosił 21 kwietnia, będzie to system Patriot, ale system nowej generacji, którego de facto jeszcze nie ma. I na ten system jeszcze jesteśmy w stanie poczekać 5 czy 7 lat, a śmigłowce już musimy teraz kupić i nie wiadomo skąd i z czego bierze się ten pośpiech.
No i tu hasło padło, platforma na śmigłowce, prawda? To... tak się nam łączy teraz.
I do Francji, żeby uzupełnić braki Caracala we Francji.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Mówi Andrzej z Niemiec.
Panie Andrzeju, witamy, bardzo proszę.
Więc ja chciałbym tylko powiedzieć, że ta cała dyskusja, którą się prowadzi już od dłuższego czasu i tak dalej, przecież ciągle się mówi tak ogólnie i tak owinięte nie wiem w co. Przecież to trzeba jasno powiedzieć, że piłkarz dostał zadanie zniszczenia Polski. Dobrał sobie ekipę złodziei, przestępców, którzy do tej pory pracują i nad tym właśnie zniszczeniem. I to jest tylko kolejny etap następnego zniszczenia. Mimo, że już im grozi odsunięcie od władzy, w ostatnim takim przedśmiertnym ruchach jeszcze szkodzą, ile tylko mogą. Cała ta ekipa, łącznie z tą osobą, co ma tą azjatyckie fronty głowy, tak obiega.
Panie Andrzeju, ale uważajmy, bo wie pan, tu to jest audycja na żywo i my też bierzemy odpowiedzialność, żeby nie obrażyć jednych ludzi, nie? To jesteśmy w takiej kulturze zachodnioeuropejskiej, nie azjatyckiej, więc spokojnie.
Bez... Ale to jest...
No, bo to pan
sobie... Wygląd o niczym nie świadczy.
Pan powie coś, a my potem będziemy się musieli tłumaczyć. Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco pana i czekamy, dziękujemy, pan Andrzej z Niemiec. Myślę, to bardziej taka osobista wypowiedź, prawda, osąd.
Tak, ale ona jest istotna, dlatego że bez względu na to, jakie są intencje, jaki jest mechanizm, który doprowadza właśnie do takich decyzji, a przypominam, chodzi o 13 miliardów złotych, a w perspektywie o 130 miliardów złotych. Chodzi o dwa zakłady polskie, prawda? A w perspektywie chodzi o cały sektor zbrojeniowy.
Wygaszanie Polski.
Takie, tak, wygaszanie Polski. Więc takie decyzje muszą z braku możliwości sensownego, racjonalnego wyjaśnienia, bo nie ma żadnego, nie ma możliwości sensownie wyjaśnić tej decyzji pana Siemoniaka, przede wszystkim pana prezydenta Komorowskiego. Nie da się tego zrobić sensownie. No, musi budzić takie właśnie refleksje, chociaż jesteśmy wszyscy świadomi, że mogą one brzmieć niestosownie. No, ale jak inaczej wyjaśnić świadome marnotrawstwo polskich pieniędzy, polskiego wysiłku i polskich szans, polskich perspektyw. No, narzucają się właśnie takie refleksje, a więc rządzący, jeżeli nie chcą, żeby tak o nich myśleli, naprawdę raz jeszcze apelujemy zablokować tę decyzję i pozwolić nowemu polskiemu rządowi, który zostanie wybrany na jesieni, rozstrzygnięcie i podjęcie właściwych rozwiązań.
Decyzja niejasna i tak jak wiersz analizuje, co poeta miał na myśli, prawda?
Proszę,
o co chodziło tu panu?
Proszę, gdyby tak posłuchać tych pracowników, którzy dzisiaj zastanawiają się, który to będzie z tych 500 w Mielcu, który to będzie z tych 800 w Świdniku, który biznesmen zamknie firmę, która kooperowała z tymi zakładami, gdyby ich posłuchał, to ten pan, który z Niemiec dzwonił, to był bardzo kulturalny.
No, musimy być wreszcie mądrzy przed szkodą, bo już wygaszany jest w zasadzie przemysł stoczniowy. No i to może być pierwszy krok do wygaszania przemysłu zbrojeniowego, lotniczego. Przemysłu, który może być takim kołem napędowym polskiej gospodarki.
To z jednej strony też cały czas mówimy o wyrównywaniu szans Polski wschodniej i zachodniej, ale ta wartość tego zamówienia, tego kontraktu, 13 miliardów złotych, to proszę sobie uświadomić, że to jest więcej niż wartość wszystkich funduszy europejskich, które były do tej pory przyznane na wsparcie tej właśnie Polski Wschodniej. Wystarczyło dać szansę Polsce Wschodniej.
No, to był oczywiście to był zaszczyt niesamowity, prawda, podniesienia się gospodarczego. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Dobry wieczór, szczęść Boże. Mówi mówi Marek z Błonia. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownych gości, szacunek pełny, szapoba, jak po francusku. I chciałem zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Śmigłowce te karakale przeszły testy. Jakoś, no raz, że krótko trwały, a dwa, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Testy przechodziły w okresie wiosenno-letnim. Jak mi się wydaje, w Polsce żyjemy w warunkach, gdzie nawet do 6 miesięcy potrafi być ostra zima. Także to jest jedna z przyczyn, która może unieważnić ten przetarg. No, praktycznie nie będą testowane w warunkach zimowych przed podjęciem decyzji ostatecznej. Także wydaje mi się, panowie, że to jest ważna rzecz, którą trzeba poruszyć i zapamiętać. Pozdrawiam panów bardzo serdecznie. Szacunek jeszcze raz bardzo wielki. Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy panie.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście bardzo trafnie pan zwrócił na to uwagę. Zresztą tych zastrzeżeń jest więcej, bo zdaje się, że nie było też prób morskich, więc tutaj ten pośpiech, który ewidentnie był dyktowany nadzieją, że inaczej przebiegną wybory prezydenckie i będzie można w ramach takiego, tak powiem, okresu przejściowego, przy jeszcze braku pewności i tak dalej, i tak dalej, zamieszaniu pewnym, przeprowadzić to pod osłoną nocy, powiedzmy sobie, prawda, takiej wyborczej. Więc myślę, że ma pan rację. My dokładnie dopytamy na posiedzeniu komisji, jak rzeczywiście wyglądały te testy, dlaczego one zostały skrócone, które przeprowadzono, których nie przeprowadzono. No i zażądamy powtórzenia tych, które nie miały miejsca.
Czyli można, ja tylko uzupełnię, że nie było prób morskich, ale też wiemy, że podejrzewamy, że w tak krótkim czasie wszystkich parametrów, które tam, były w magazynie, nie sposób przeprowadzić, no, tam, sprawdzić. Tam. No i najważniejsza rzecz, brak udziału tego czynnika społecznego. No, jeżeli mamy wybrać najlepszy ze śmigłowców, to udział czynnika społecznego, nawet jak on jest z konkurencyjnych, w cudzysłowie z konkurencyjnych, bo one w tym momencie nie konkurują z zakładu, to przecież jeżeli on pokaże, że ten śmigłowiec nie spełnia iluś tam parametrów, to chyba tylko dobrze dla polskiej armii, żebyśmy mieli świadomość, że nikt nas nie oszukuje, nie popełniono błędów, tylko że osoby, które były wcześniej zainteresowane w tym przetargu, czy podmioty, które były zainteresowane, wykażą czarno na białym, jakich parametrów ten śmigłowiec nie spełnia. No to powinno być takim dobrze pojętym interesie polskiej armii. Niedopuszczenie tych przedstawicieli raczej świadczy o tym, że rząd coś próbuje ukryć i licząc, że to będzie w zamkniętym kręgu, bo nikt z zewnątrz nie miał prawa. Posłowie też nie mieli prawa obejrzeć tych testów, nie mówiąc o tym, że po prostu się na tyle nie znamy, żeby móc wiarygodnie to ocenić. Może prowadzić do tego, że na papierze będzie wynikało, że rzeczywiście ten śmigłowiec spełnia wszelkie parametry, wszystko zrobiono tak, jak należy. Gdyby tam byli fachowcy i specjaliści, to mogliby wykazać, że na przykład kiedy ten śmigłowiec się wznosi, to go niepotrzebnie odciążono i dzięki temu te parametry wznoszenia są lepsze niż też są takie, jak wymagano. A gdyby był odpowiednio dociążony, tak jak to jest wymagane, to już by się tak szybko nie wznosił i takich przykładów można
mnożyć. Powiem jeszcze rzecz kuriozalną. Program tych testów został opracowany przez oferenta. Jest w ogóle jakieś, to jest tak, jakby oceniał sam siebie. To jest w ogóle kuriozalna sprawa.
Jakby uczeń sam pisał sobie pytania na klasówkę.
Dokładnie tak.
Bo dyktant to sprawdzał sam wieczorem w domu. Dyktant. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, ja, Radio Maria.
Temu uczeń może zdać.
Halo, tak? Dobry wieczór. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kaj z Otwocka. W ogóle chciałem powiedzieć, że no, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Pierwszy raz i w ogóle no, teraz. Panowie, tak słucham tej dyskusji, może nie od początku, ale nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o lotnictwo. Natomiast z wojskiem miałem i jeszcze czasami mam do czynienia i powiem panom jedno, że no, troszkę jestem zawsze zszokowany tym, jak właśnie ten przemysł, który staramy się tak gloryfikować, traktuje armię. Ponieważ nie wiem, czy panowie mieli okazję jakoś zajrzeć na przykład w faktury, które towarzyszą takiemu przyjmowanemu sprzętowi. Ja jakoś tak na bardzo niskim poziomie, ale miałem z tym styczność i na przykład zawsze się dziwiłem, dlaczego mundur czy też polar żołnierza, który można kupić komercyjnie w normalnym sklepie, kosztuje powiedzmy 80 zł, a armia płaci za niego 200. I to samo jest ze sprzętem, tak? Ten sprzęt moim zdaniem jest potwornie przewartościowany. Dlaczego armia płaci prawie 1 000 000 złotych za armatę przeciwlotniczą ZU-23-2. Dlaczego? Ona tyle moim zdaniem nie jest warta. I kiedyś nawet z ciekawości trochę szukałem w internecie i są miejsca, gdzie handluje się takim sprzętem i te sumy nigdy tak wysoko nie oscylują. Tak jak powiedziałem, na śmigłowcach się nie znam. Nie wiem, jak one były testowane, jak to było wszystko przygotowywane, ale obiła mi się o uszy taka informacja, że zarówno Mielec, jak i Świdnik tak naprawdę nie przedstawiły tej platformy uzbrojenia i nie było konkretnej informacji dotyczącej, ile dokupienie kolejnych elementów wyposażenia będzie kosztowało. Czy nie uważacie panowie, że to był jednak jakiś być może zaplanowany, tak, ale bardzo poważny mankament tej propozycji? Dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć o takiej sprawie. Mówimy o tym przemyśle lotniczym i w ogóle przemyśle wojskowym, jakby on stał po prostu na jakimś kosmicznym poziomie. Tymczasem, panowie, no my na bardzo wiele elementów wyposażenia, na przykład na niektóre typy śmigłowców, nie mamy w Polsce licencji, czyli cały czas wisimy tak naprawdę na łasce i niełasce właścicieli, producentów, czyli Rosjan, tak? Nawet, jak wiadomo, takie umowy licencyjne nie pozwalają dorobić czasami nawet jednej śrubki. Czy to nie jest troszkę takie, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja też jestem bardzo patriotycznie nastawiony i też chciałbym, żeby to wszystko było polskie i jak najlepsze, tylko czy to nie jest takie, nie popadamy w jakiś taki niepotrzebny zachwyt? I jak panowie jeszcze wspomnieli o tych patriotach, to może to będzie ostatnia rzecz, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu, bo też chciałbym usłyszeć, co panowie o tym, jak to skomentują. Natomiast chciałbym powiedzieć coś, co usłyszałem bardzo mądrego u kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna. Pan Grzegorz Braun podkreślił jedną rzecz, że nikt nie usłyszał o tym, że właśnie będziemy zakupywać te patrioty, ale nigdzie nie zostało jakby podkreślone czy oficjalnie powiedziane, że dostaniemy pełne kody startowe do nich, tak? Czy będziemy mieli możliwość odpalenia bez na przykład zgody dowództwa NATO? To też jest taka dla mnie dosyć ciekawe spojrzenie, ciekawe pytanie.
Nie rozumiemy. Dziękujemy, panie Kaju, pozdrawiamy gorąco. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. No cóż, ja może powiem swoje zdanie, bo to nawet, można powiedzieć, kupujemy też rower, prawda? Mimo wszystko, że gdzieś podobno są parametry tego roweru produkowanego w Polsce, składanego, a zagranicznego, to zawsze to, że to jest produkt polski, prawda? Że on wzmocni naszą gospodarkę. To jest taki prosty ten, jakoś, no przepraszam, też Polar jest chiński, prawda? Jest Polar, no nie jestem specjalistą od Polarów, ale wiemy, że przepuszczalność od wiatru, od tego, no to też...
Znaczy, rzeczywiście z tymi testowami dla wojska to jest różnie i niestety to wielokrotnie tak właśnie wygląda. Zresztą w tym wypadku też dokładnie tak jest. Wybieramy najdroższą ofertę, która, no, mówi się, że te helikoptery czy te śmigłowce powinny kosztować średnio za sztukę 100 milionów złotych, a my kupujemy je za 260 milionów złotych. No to jest taka właśnie dysproporcja. Można było je kupić, nawet jeżeli te 100 milionów jest zaniżone, to można było je kupić za 200, a nie za 260. Więc już tutaj rzeczywiście przepłacamy. I to nie jest oczywiście tak, że polski przemysł jest jakiś... nawet lotniczy w znakomitej sytuacji. Ale trzeba sobie uświadomić, jeżeli my zdecydujemy się po raz kolejny kupić śmigłowce tym razem we Francji, to miejsca pracy zostaną zlikwidowane w Polsce, w Mielcu czy w Świdniku. To iluś inżynierów wyjedzie do Francji, a iluś się przebranżowi, będzie bezrobotnych i będzie szukał miejsca w zupełnie innym fachu. I kiedy przyjdzie do przetargu na kolejne śmigłowce za lat na przykład 5 czy 10, okaże się, że ta technologia w Polsce jest jeszcze słabsza, więc jeżeli my chcemy ją rozwijać, budować, mieć tutaj jakąś gałąź przemysłu, która będzie w miarę konkurencyjna dla innych państw i będzie też szansą dla eksportu, to właśnie no, trzeba inwestować. No i jeżeli będziemy podcinali gałąź, na której siedzimy i wykluczali możliwość inwestycji, to z biegiem czasu sama ta innowacyjność nie powstanie. Same najlepsze śmigłowce świata, czy najlepsze czołgi świata, czy najlepsze transportery świata nie powstaną. No to musi być pewna decyzja państwa, że my ryzykujemy. Być może kupujemy porównywalne porównywalne, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o śmigłowce, to one, jeszcze raz stoję na stanowisku, są porównywalne, jeżeli nie lepsze. I kupujemy je w Polsce, bo wiemy, że dzięki temu będą jeszcze lepsze i śmigłowce, i cały ten przemysł będzie mógł eksportować na potrzeby innych państw.
To musimy sobie jasno powiedzieć. Ja myślę, że tutaj pan, który dzwonił, jedną rzecz troszeczkę chyba pomylił. No, to, co produkuje dzisiaj Świdnik, Mielec i polskie zakłady, które zajmują się produkcją lotniczą, już albo wcale, albo w bardzo niewielkim stopniu kooperują z Rosją, z dostawcami ze wschodu. To jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest taka, że po prywatyzacji tych zakładów stało się kilka rzeczy ważnych. Po pierwsze, te zakłady zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, nowoczesne maszyny, zostały stworzone bardzo dobre, bezpieczne miejsca pracy. Po drugie, te zakłady również zaczęły tworzyć biura konstrukcyjne i zakłady badawczo-rozwojowe po to, żeby w przyszłości same były konstruktorami zaprojektuj, wykonaj i sprzedaj, czyli były takimi kompletnymi zakładami pracy. Ja uważam, że zarówno Świdnik, jak i Mielec, jak i razem z pozostałymi zakładami są dzisiaj w stanie wspólnie ze swoimi właścicielami wykonać każdy śmigłowiec, jaki polska armia będzie potrzebować. Powtórzę się jeszcze raz. Potrzeba tylko woli politycznej i tego, żeby polski rząd zrozumiał, że inwestując w polski przemysł, w zakłady, które produkują w Polsce, wzmacnia i pozycję Polski, i pozycję i obronną, i pozycję społeczną. Dzisiaj już wiemy, że od samorządów województwa i lubelskiego, i podkarpackiego płyną wnioski do ministra pracy i polityki społecznej o pieniądze na przeszkolenie, na pomoc tym ludziom, którzy będą zwalniani. Pytanie, jaki zrobiła Polska interes?
Śmigłowiec Black Hawk lata, tak jak mówiłem wcześniej, w 28 krajach świata i blisko 4000 sztuk. I nie ma śmigłowca Black Hawk na świecie, który byłby wersją cywilną. Śmigłowiec Black Hawk ma tylko certyfikat wojskowy, więc mówienie, że jest to śmigłowiec bez uzbrojenia, to jest po prostu totalna pomyłka. I na to należy zwrócić uwagę. Mało tego, PZL Mielec zaproponował, że zabuduje, spolonizuje uzbrojenie, które może być na tym śmigłowcu zamontowane, i mało tego, wskazał nawet zakłady, które mogą tej polonizacji dokonać. Na przykład powiem tutaj o zakładach mechanicznych w Tarnowie, które mogłyby być producentem działka, które montuje się na śmigłowcu Black Hawk.
Przepraszam bardzo, ale to w pytaniu słuchacza i rzeczywiście także w wypowiedziach ministra, dlatego tylko to podnoszę, jest taka wątpliwość, czy to by nie tak podrożyło tego produktu, że przekroczyłoby to koszty Caracala.
Jego wartość została podana z uzbrojeniem, takim jak zaproponowało Ministerstwo Obrony odpowiedź. Narodowej. Natomiast firma Sikorski nie sprzedaje wprost broni. A powiem o konkretnym przykładzie. Słowacy kupili 9 Black Hawków w systemie FMS. To znaczy kupili śmigłowce rząd słowacki od rządu amerykańskiego. Dlatego on był z uzbrojeniem. I to jest jakby ta różnica między kontraktem robionym według innych kryteriów, właśnie tego, który w tej chwili jest rozstrzygany.
Ja wiem, a panie przewodniczący, ale najważniejsze jest to, co pan powiedział przed chwilą, to znaczy, że cena Black Hawka dla tego przetargu, o którym rozmawiamy, została podana
z uwzględnieniem
ceny uzbrojenia, bez względu na to, gdzie by go zakupić. Czy ono by zakupione było w Polsce, przyczyniając się dodatkowo do rozwoju miejsc pracy i technologii Polski, czy by zostało zamówione w innym kraju to uzbrojenie, tak?
Dokładnie tak.
Także tak czy inaczej jest ona z uzbrojeniem niższa niż cena Caracala.
I to jest chciałbym się jeszcze odnieść tutaj do tego pytania słuchacza o cenę sprzętu wojskowego w porównaniu do cywilnego. Ja nie znam się na polarach, ale wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Technologia wojskowa i materiały używane przy produkcji wojskowej czy na potrzeby wojska są zdecydowanie na wyższym poziomie i bywają diametralnie różne od tego, co robi się dla przemysłu cywilnego. Jeżeli chodzi o śmigłowce, to też tutaj w grę wchodzi zabezpieczenie, znaczy bezpieczeństwo żołnierzy, bo często jest tak, że są podwójne instalacje niektóre montowane na śmigłowcach. Jest wzmocniona kabina i to są zupełnie inne śmigłowce niż te na rynki cywilne. Dlatego też te ceny są dużo wyższe. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kooperantów i poddostawców, czy to Rosja, czy ktokolwiek inny by to był, to jest jeszcze kwestia certyfikacji tego sprzętu, bo śmigłowiec zdobywa certyfikat na daną konfigurację. Jeżeli chcemy zmienić jakieś istotne rzeczy w śmigłowcu, trzeba dokonać jego recertyfikacji. I tu też wchodzą w grę kolejne koszty i też producent musi spojrzeć na to w ten sposób, czy zapotrzebowanie na ten sprzęt jest tyle duży i znajdę klientów po zmianie, powiedzmy, poddostawców, czy niestety nie jest to dla mnie opłacalne.
Dziękuję, mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem przywitać ojca i pana ministra Macierewicza.
Ja chciałem... I gości.
I gości oczywiście gości.
Kto mówi, skąd telefon?
Mówi Tadeusz z Koszalina. Ja chciałem, były żołnierz zawodowy w lotnictwie. Ja chciałem trzy kwestie poruszyć. Pierwszą, że Radio Maryja i goście, którzy i ojcowie, którzy tam pracują, są jedyną ambasadą polskości w Polsce i są ambasadorami tej polskości. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o cenę 13 miliardów. No ludzie po prostu, większość ludzi nie czuje, nie rozumie, ile to i nie wyobraża sobie, ile to jest 13 miliardów. To tak obrazowo powiem. Milion Polaków musiałoby się przez ponad rok składać po 1000 zł, żeby taką kwotę uzbierać. Trzeba sobie zdawać tego sprawę, jaka to jest kwota i że te pieniądze wypływają z Polski i że tak powiem, dają pracę nie Polakom, tylko obywatelom spoza Polski. I trzecia sprawa, ja co prawda to nie ten temat jest, ale próbowałem z panem Macierewiczem się skontaktować w sprawie Smoleńska, bardzo ważne rzeczy, ponieważ ten temat bardzo dobrze znam, bo pracowałem 25 lat na lotnisku, na urządzeniu, które sprowadzało w Smoleńsku te samoloty i chciałem z nim porozmawiać i bardzo ciekawe rzeczy chciałem podać, których nikt nie porusza, aż zdziwiony jestem. To tyle, szczęść Boże i przechodzę na odbiór. Dobranoc.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana serdecznie.
To w takim razie ja się najpierw ustosunkuję do pana wypowiedzi. Bardzo dziękujemy za to takie bardzo obrazowe uświadomienie nam wszystkim, naszym słuchaczom, nam wszystkim, jak gigantyczna to jest suma. A przecież mamy świadomość, bo mówiliśmy o tym, że nie jest wykluczone, że sprawa tego przetargu jest tylko wstępem do wyprowadzenia z Polski stukrotnie większej sumy. Dziesięciokrotnie większej sumy, 130 miliardów. Więc tym bardziej jest ważne, iż pan to tak obrazowo sformułował. Jeżeli zaś chodzi o te sprawy związane ze Smoleńskim, jeżeli będzie pan mógł później ojcu przekazać jakiś sposób skontaktowania się z panem, zapewniam, że najdalej jutro do pana się zgłoszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Któryś z panów komentarz? Pan przewodniczący Solidarności, tak?
No ja myślę, że do tej sumy, która tak rzeczywiście, jak słuchacz powiedział, jest przeogromna, trzeba dodać jeszcze to, o czym mówił tutaj kolega z Mielca, że już po zakupieniu tych śmigłowców koszty eksploatacji tych śmigłowców francuskich będą trzykrotnie wyższe niż śmigłowców ze Świdnika lub Mielca, gdyby one wygrały przetarg. Także to jest tak, jednorazowo potężna kwota, a później dodatkowo w budżecie MON-u zabezpieczenie kolejnych pieniędzy, żeby co roku, czy tam w budżecie, żeby te śmigłowce mogły latać i spełniać swoją funkcję.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rafał z Podkarpacia.
Witamy.
Ja akurat kilka dni temu
słuchałem Radia Maryja, a może trochę dłużej, aktualności dnia. I tam była poruszona sprawa dokładnie tych karakali, które zakupiła Brazylia w 2008 roku. I podobno cena tego wyniosła 1,2 miliarda dolarów. A my mamy zapłacić 3,8 miliarda dolarów. I czy sami państwo coś na ten temat wiedzą, na temat tak dużej różnicy w cenie między Brazylią a nami za te same śmigłowce, gdzie tam ten współrozmówca powiedział, że zastanawiał się, skąd ta duża różnica, czy tam w tych śmigłowcach są złote klamki u nas. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana.
Ja myślę, że to już chyba taka moda jest w tych ostatnich 8 latach, jeśli popatrzymy na funkcjonowanie rządu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli popatrzymy na budowę autostrad i kilometr autostrady, gdzie nie trzeba się przebijać przez żadne góry, skały, nie trzeba wiercić tuneli, cena kilometra autostrady była dwukrotnie wyższa niż w Szwajcarii czy w Austrii, no to trudno się dziwić, że śmigłowiec kupowany przez Polskę jest też 3 razy droższy niż kupują to inne państwa. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby Polska płaciła drożej za sprzęt, który inne państwa kupują dużo taniej. Jest to niezrozumiałe, stąd też nasza decyzja, nasza propozycja i poparta oczywiście działaniami tutaj panów posłów Macierewicza i Kownackiego, całego zresztą Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten przetarg unieważnić po prostu.
Ja tylko dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Jeżeli się przejrzeć, a no, zostaliśmy do tego zmuszeni, żeby trochę się cofnąć i spojrzeć na kontrakty, jakie z Airbusem od 2001 roku były podejmowano, to rzeczywiście są to za każdym razem sumy dużo wyższe niż płacą inni nabywcy. Często też rezygnuje się na przykład z offsetu poprzez różne zabiegi bezprawne, różne kruczki. Więc rzeczywiście jest to niepokojące. Nie ma tam złotych klamek, za to złote pieniądze wypływają z Polski. Tak, za to są to złote interesy, tylko nie dla Polski.
Kolejny telefon odbieramy, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, bardzo prosimy, tylko radio wyciszamy i mówimy, dobrze? Słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studio.
Tak jest, witamy.
W dłuższym czasie znów dostałem się na antenę. Kiedyś mówiłem, że nie mamy polskiego rządu. Nie mamy Polaków, którzy by zadbali o naród. I to jest słuszna moja racja. Proszę ojca. I nadal się wszystko dzieje, by zniszczyć ten kraj, zniszczyć naszą ojczyznę. Nie ma odpowiedzialności, jaka była przed wojną, za takie umowy, za takie zakupy. Przed wojną minister, obojętnie na jakim stanowisku, dostałby kulkę. To była odpowiedzialność. I nie kupiłby pan Dolino, nie kupiłby helikopterów. Ani żadnych rzeczy. Przecież tu jest widać, że to się dąży do całkowitej unicestwienia narodu polskiego. I tu powinna powstać organizacja prężno, Front Ocalenia Narodu Polskiego. Kiedy ja już mówiłem kiedyś na ten temat, tylko ostatnio przebywam już rok prawie w szpitalach, bo mam uszkodzony kręgosłup po wypadku na proteście w Nowym Sączu. Mówi Włodzimierz Knurowski z Iwkowej. Rolnik, który 3 miesiące protestował w Warszawie i miałem napis Polska ziemia polskim chłopom. Nikt mnie nie zareklamował. Walczyłem przed siedzibą Belwederu o uzyskanie multipleksu dla telewizji Trwam. Do końca. Zrobiłem bardzo dużo. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio nawet zlikwidowano audycję pana Michała Grabianki, który jak byłem w szpitalu w Mielcu, obiecał mi i powiedział te słowa. Panie Włodku, jeszcze w sierpniu pan będziesz u mnie w audycji. To była jego ostatnia audycja, bo niektórzy myśleli, że Knurowski zrobi rewolucję.
Nie. A wtedy tak nie było przy pana. Aż takim ważnym człowiekiem pan nie jest, z całym szacunkiem, żebyśmy bali się rewolucji pana jako słuchacza drogiego. I chwała panu, że pan wspomagał telewizję Trwam. Natomiast nikt nie likwidował audycji pana Michała. Po prostu pan Michał sam zrezygnował z tych audycji tutaj, a jakie miał motywacje, no to, to już inna rzecz. Dziękuję panu bardzo i pozdrawiam serdecznie południe Polski. No i odwagę pana trzeba podziwiać. No i jeśli chodzi o taki właśnie front jedności,
rada jest słuszna tak. Rzeczywiście taki front właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość powstaje wraz ze wszystkimi ugrupowaniami patriotycznymi i tak jak udało się dzięki tej wielkiej mobilizacji, tak jak wygrał pan prezydent Duda niedawno, tak samo liczymy, że ten front wspólnego działania patriotycznego doprowadzi do zmiany władz na skutek wyborów parlamentarnych także.
Kolejny głos, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Jest z nami kto?
Szczęść Boże, Tomek z Kanady.
Witamy panie Tomaszu, szczęść Boże.
Ja jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Ja pracuję może nie dosłownie w tym przemyśle, ale mam bardzo dużą praktykę i na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Wszelkie poprawki, wszelkie jakieś usprawnienia to będą dodatkowe koszty. I te koszty, zanim się osiągnie to, co się chce, mogą sięgnąć podwójnej ceny. A na to nikt nie zwraca uwagi. A ja ze swojej praktyki wiem, że zawsze się nowy sprzęt, jak daje dla nowego właściciela, zawsze trzeba coś tam poprawić, coś zmienić. I to naprawdę będzie kosztować dodatkowo, ekstra. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. No, bardzo proszę, kto z panów?
No tak jest rzeczywiście. Tutaj taki najjaśniejszy przykład tego wszystkiego to są śmigłowce, które latają w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Pomimo zapowiedzi wówczas nie Airbusa, tylko Eurocoptera, bo tak ta firma wtedy się nazywała, stworzenia miejsc pracy tutaj w Polsce, ani jedno miejsce pracy nie powstało, przynajmniej o takim nie wiemy. A do tego mamy kolegów, którzy przeszli tam, pracują jako mechanicy i mówią nam, jak wygląda obsługa. No śmigłowcy latają na obsługę i serwisową, i poserwisową do Niemiec. A jeżeli coś drobnego jest robione tutaj w Polsce przez mechaników, to każda najdrobniejsza część jest stamtąd ściągana. Nie ma nic, co byłoby produkowane przez polskie zakłady tutaj w Polsce na potrzeby tych śmigłowców i tego kontraktu.
To potwierdzają też informacje dochodzące z Brazylii, że armia brazylijska, która kupiła też 50 karakali, to już mówiłem dzisiaj, ma do dzisiaj kłopoty z obsługą posprzedażną i eksploatacyjną. Potwierdza to, co mówił przed chwileczką kolega. Pewnie nas to czeka to samo.
Nie, no nie czeka. Nie czeka dlatego, że liczymy, że jednak uniemożliwimy no, tę katastrofę, doprowadzimy do tej katastrofy, bo przecież to...
Prawda. Tak i tak jest działanie też panów. Tak bijemy na alarm, jeszcze nie jest nic podpisane. Niedługo nowa kadencja prezydenta, który też przecież odpowiedzialny za siły zbrojne i na pewno ma też jakiś głos i będzie miał konkretny głos w tym temacie.
No, zwłaszcza w sytuacji, w której pan prezydent Komorowski no, postawił sprawę w ten sposób, że to jest jego decyzja, prawda? On to przedstawił na konferencji prasowej, bo trudno przypuszczać, żeby był rzecznikiem prasowym ministra obrony, prawda? On to wziął
na swoje sumienie jako swoją decyzję. Społeczeństwo powiedział sprawdzam, nie poparło od dalszej drugiej dekady pana prezydenta, wiem, i automatycznie można ją zawsze zmienić. Jest telefon kolejny. Kto z nami jest? 16 minut po 23.
Szczęść Boże,
witamy.
Stanisław z Lublina, witam ojca i gości.
Witamy.
Na temat tego dzisiejszego tematu, tych rozmów. Uważam, że ten temat jest za mało nagłośniony w telewizji publicznej. Wiadomo, że rządzący tego nie zrobią i będą robić opory, ale my jako opozycja sądzę wszelkimi metodami należałoby to nagłośnić przy pomocy czy konferencji prasowej, czy jakichś innych, przy okazji innych rozmów takich polityczno-społecznych, jakie są w telewizji publicznej, no bo to jest potrzebne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa przy okazji. Uważam, że PiS źle wypada w rozmowach takich społeczno-politycznych, tych wieczornych po 20, a to głównie z powodu takiego. Jacy tam są goście? Liczbowo. Platforma raz, PSL 2, Ruch Palikota 3, SLD 4 i redaktor prowadzący Piątek, który jest po tamtej stronie, a z naszej strony jest albo PiS sam, albo jeszcze czasami Solidarna Polska. Także 5-1 lub 5-2. I zawsze człowiek jak ogląda, no nie wszyscy tak logicznie analizują, tylko no 5 mówi tak, 1 mówi co innego, i w związku z tym taka, po prostu taki jest odbiór i to później się odbija w wyborach. Dlatego ja bym się nad tym zastanowił, czy po prostu dobrze zrobiliśmy, że godzimy się w ogóle na taki scenariusz. Także ja miałbym to, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. No bardziej pytanie...
Bardzo dziękujemy. Jak powiem jedno, przyszliśmy tutaj do Radia Maryja we dwóch z panem posłem Kownackim.
Tak, znaczy w ogóle...
A my nie jesteśmy przeciwko.
Tak, znaczy to jest ogromny szacunek właśnie dla tych mediów, które są związane z toruńską rozgłośnią, dla telewizji Trwam, dla naszego dziennika, że jeszcze są media w Polsce, o których można o tak ważnych sprawach mówić, a to czy należy w ogóle chodzić do takich programów, to pan wymienił partię Ruch Palikota, PSL, SLD, PO i dziennikarza prowadzącego jako przeciwko. I my sobie jakoś radzimy, bo wszystko wskazuje na to, że żadnej z tych partii nie będzie w najbliższym parlamencie, w Sejmie, a Prawo i Sprawiedliwość będzie i to prawdopodobnie będzie rządziła. Ta partia będzie rządziła i być może i redaktor by się w międzyczasie też zacznie zastanawiać, po której stronie być tego sporu. Więc to nie jest tak, że my przegrywamy. Mimo tego, że ten atak jest tak frontalny, potrafimy sobie poradzić i jak widać wyborcy też potrafią to rozstrzygać, choć rzeczywiście jest nieco trudniej. I ja bym chciał do tych kwestii mediów na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście... Nie uświadamiamy sobie, jak łatwo jest w Polsce kupić dziennikarzy, kupić polityków, również kupić osoby, które mają wpływ na opinię publiczną, nawet przy tego rodzaju przetargu. Ten przetarg, mówiliśmy, to jest kwota 13 miliardów złotych. Ja nie wymienię gazety, o której myślę, ale wielu na pewno już wie, o kogo chodzi i o znanego redaktora. Otóż ta gazeta jeszcze na samym początku, kiedy ogłoszono informację o przetargu, pisała, powiedziałbym, no nie obiektywnie, ale zadawała pytania. Otóż jakiś czas potem ukazały się w tejże gazecie reklamy firmy Airbus. Nagle okazało się, że trzeba zareklamować się w tym dzienniku. Ukazały się reklamy dziękujące prezydenta Łodzi i dwóch innych miast. I okazało się, że nagle ta gazeta przestała pisać na ten temat. Przestała pisać krytycznie. Jeżeli już są jakieś ataki, to na przykład na pana ministra Macierewicza prymitywne, takie ad personam ataki, w żaden sposób nie odnoszące się do naszych argumentów, do merytoryki, tylko próbujący nas ośmieszyć. No to też świadczy o tym, jaki jest dzisiaj standard, jakie są standardy dziennikarstwa w Polsce, ale też świadczy, że no niestety za świecidełka można w Polsce kupić, załatwić sobie przetargi, bo to przecież jest pewna systematyka powtarzania się tego rodzaju zachowań. Kupuje się reklamy, ogłoszenie w gazecie i później nagle te gazety zmieniają całkowicie front, zaczynają mówić zupełnie innym językiem. To jest pytanie, czy w ogóle coś takiego należy nazwać dziennikarstwem, czy to jest rzetelne informowanie opinii publicznej, czy to jest po prostu lobbying w zależności od tego, kto ile zapłaci, a smutne jest to, że przy przetargu na 13 miliardów złotych można kupić opinię publiczną, część opinii publicznej, na szczęście tylko część opinii publicznej, za kwoty rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych.
Prawda też jest taka, że... Każdy z nas, każdy Polak, ja do tego tak podchodzę, otrzymał dar rozumu i powinien pewne rzeczy odróżniać, dobro od zła, i to, co się teraz obserwuje w Polsce, powinno no, naszym kolegom, naszym pracownikom, Polakom dać wyraźny sygnał do tego, w którym kierunku powinniśmy iść. No, jeżeli słyszymy afery, jakie afery taśmowe są, co wypowiadają najwyżsi urzędnicy, którzy z Polski poszli do Unii Europejskiej, jak ośmieszają Polaków, z jaką pogardą wyrażają się o Polakach, no trudno, żeby człowiek, który potrafi odróżnić dobro od zła, poszedł i mógł zagłosować na taką osobę. No jednak okazuje się, że tacy ludzie są. My róbmy wszystko, żeby informować, żeby przekonywać ludzi, że warto może spróbować inaczej, żeby było bardziej uczciwie, żeby to było bardziej sprawiedliwie. No, dla mnie niepojęte jest to, że na przykład pan Mariusz Kamiński, który pokazywał, jakie afery potężne były dziełem ludzi Platformy Obywatelskiej i innych, on sam został osądzony. osądzony. On został osądzony za to, że pokazywał prawdę. To przecież to jest no, coś, co powinno być natychmiast ucięte i ci ludzie powinni być w jednym momencie odsunięci od wszystkich stanowisk takich, które zajmują dzisiaj i w tej chwili.
Kolejny telefon. Pedagogika zła.
Tak. Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią bardzo serdecznie.
Mówi Barbara z Małopolski. Witam panów w studiu ojca prowadzącego. Mnie tak, szczerze mówiąc, zmobilizował do tego telefonu mojego ostatni, przedostatni telefon, niejakiego pana Knurowskiego. No faktycznie przyznam rację, że byłam świadkiem wielu jego protestów. A propos głównie tej telewizji Trwam, tego multiplexu i tak dalej. Nawet sama w nich uczestniczyłam. I faktycznie tylko proszę bardzo, żeby mnie nie wyłączyć, tylko wysłuchać, co chcę powiedzieć. Faktycznie wystawiony został przez wszystkich do wiatru, bo faktycznie uległ wypadkowi w Nowym Sączu, gdzie go zupychali. Sprawa się zakończyła po prostu poślizgiem wielkim, że sobie umyślał, że zrobił jakieś tam lewe badania i tak dalej pewnie. Także to się zakończyło. No znany jest ze swoich perypetii życiowych, typu właśnie to gospodarstwo, które mu zlicytowali i tak dalej. To wszystko znamy już. I właśnie miałabym wielką, że tak powiem, intencję w tym wszystkim, a jeszcze właśnie chcąc wrócić do tego, że sama apelowałam wielokrotnie w Radiu Maryja do ludzi, do rolników, że on tam stoi w tej Warszawie, żeby go ktoś wsparł. No ja w tym czasie byłam w stanie błogosławionym, więc trudno, żeby jechać z brzuchem i protestować z nim w Warszawie. Ale właśnie a propos jedności w narodzie, nie ma jedności, tak jak właśnie a propos jego sprawy, nikt się nie wstawił. Wszystkim jest niby źle, ale żaden nie wstawił się za nim, żeby móc mu nawet otrzymać towarzystwa. Nie chodzi mi tu nawet o jakieś protesty, żeby każdy opowiadał, komu się krzywda dzieje w tej Warszawie, ale żeby być tam z nim i pokazać tą jedność. Mamy wielką nadzieję, że niejaki właśnie pan elekt, prezydent Duda, troszeczkę zaprowadzi jakiś ład i porządek i apeluję naprawdę do Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie okazało się to, co zwykle, z obietnicami, bo jeżeli tym razem okaże się, że te obietnice były puste i bezpodstawne, naród się naprawdę zrazi. Ja niechwalący miałabym okazję być w Niemczech, ale jestem naprawdę patriotką i po prostu z własnej nieprzymuszonej woli jestem tutaj z dziećmi, mąż niestety przebywa tam, ale głosowałam i czuję się po prostu zobowiązana do pewnych rzeczy tutaj tak samo w Polsce, iść na głosowanie i znam opinię wielu ludzi, że jeżeli teraz doznają, że tak powiem, szoku tego typu, że nie wywiąże się czy prezydent, czy daj Boże, żeby ten PiS przeszedł w wyborach do rządu, to naprawdę będzie katastrofa ogólna. Bo przecież pan Wałęsa tak samo został wypromowany przez Kościół.
Pani, Pani Barbaro, ale już idziemy...
Kim się... No,
przepraszam, bo kończymy temat. Wiadomo, no widzimy.
To jest zdrajca, to nie widzimy. Jest...
Natomiast pani Barbaro, sprawę pana Knurowskiego zajął się pan też, pamiętam, Janusz Wojciechowski. Jako prawnik, adwokat, kiedyś był program, pan Janusz był i on rzeczywiście, jeżeli się nie mylę, to on wie o tej sprawie, tylko no... rozwiązał, albo nie do końca, czy coś się udało zrobić, bo tam była, wiadomo, że temu panu zabrano gospodarstwo, zwierzęta, była no, tak zwana syndyk masy upadłości, czy bardziej komornik jakiś, prawda, zabrał mu no, cały jego dorobek. I to była ogromna tragedia, ale wiem, że pan Wojciechowski się tym zajął. A my powoli no, musimy przechodzić, pani Barbaro, do tematu posłuchania audycji.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie.
Dziękuję
bardzo. Za moc.
Pozdrawiamy panią rodzinę. A ile pani ma dzieci?
Proszę?
Ile pani ma dzieci?
Tak.
Dwójkę, trójkę?
Trójkę, Bogu
pozdrawiamy,
dzięki.
Pozdrawiamy.
No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, całą trójeczkę, wszystkiego dobrego. No właśnie, pani Barbara mówiła o tym, co czuje duża część społeczeństwa i proszę bardzo, mąż w Niemczech, ona w domu z dziećmi, rozbita rodzina, prawda? Emigracja, mam tu wszystkie te czynniki.
I strach przed zawodem. I strach przed zawodem, i strach przed tym, czy elity polityczne dotrzymają słowa, i strach przed tym, czy wreszcie będzie w Polsce porządek. A ja chcę powiedzieć w tej sprawie, bo znaczy, to jest absolutnie naturalne. To jest takie pytanie, które powinno paść i dobrze, że padło, bo ono po tych 25 latach jest czymś, czego trudno nie zadać. Tylko warto też zobaczyć, jak ta rzeczywistość wyglądała. Na te 25 lat środowiska obozu patriotycznego rządziły przez 20 miesięcy. To tak naprawdę wyglądało, przecież to jest 5 miesięcy rządów Jana Olszewskiego i 16 miesięcy rządów Jarosława Kaczyńskiego. Tak to właśnie wyglądało. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele ludzi może powiedzieć, a co nas to obchodzi, kto byli tacy czy inni, czy to był Miller, czy Kaczyński, czy ktoś inny, no ale właśnie to, że niektórzy ludzie podchodzili w ciągu ubiegłych 25 lat, że to mnie nie obchodzi, czy to jest Miller, czy Kaczyński, to efektem jest to, że nam grozi teraz utrata miliardów złotych, a już miliardy zostały zmarnowane, a stocznie już zostały zamknięte, a hut 3/4 nie ma, a dopłat do rolnictwa, chociaż obiecano, podpisano i zobowiązano się przy wstąpieniu do Unii, nie wyegzekwowano, chociaż Unia się do tego zobowiązała, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, polityka jest taka, jak politycy, których wybierzemy. Wybierzemy złodziei, będziemy mieli rozkradanie Polski. Wybierzemy ludzi uczciwych i zaradnych, będziemy mieli wzrost gospodarczy taki, jaki nastąpił w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież tak było. Był to okres jedyny w ciągu tego 25-lecia, kiedy mieliśmy ponad 5% wzrostu gospodarczego rocznie. Taka była rzeczywistość. Panowie tutaj mówili o tym, jak przekształcono wtedy przemysł lotniczy, prawda? No właśnie przekształcono go wtedy skutecznie. Przekształcono go tak, że on jest teraz, tak jak panowie deklarują, prawda? I Świdnik i Mielec. Możemy zrobić każdy sprzęt, jaki polska armia zażąda. Jesteśmy tak sprawni, jesteśmy tak skuteczni, mamy taką kadrę inżynierską i taką kadrę pracowniczą, że możemy wyprodukować nowoczesny sprzęt. Tylko państwo polskie musi nas chcieć, a nie wyrzucać, prawda? Musi być taki decydent, tacy politycy, którym zależy na państwie polskim, którzy nie nazywają, nie mówią, że polskość to nienormalność, prawda? Tylko odwrotnie, którzy są z Polski dumni i chcą, żeby była bogata, silna i sprawiedliwa. Taki jest nasz cel, taki jest cel Prawa i Sprawiedliwości, dlatego się dzisiaj dobijamy o sprawiedliwość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego chodzimy od stacji do stacji, od miejsca do miejsca, od komisji do komisji i pukamy, że tak powiem, w czas i nie w czas, dlatego, że nie możemy pozwolić na zmarnowanie tych pieniędzy i na zmarnowanie wysiłku polskich robotników. Po prostu nie ma na to zgody. I żeby pani wiedziała, że nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie zgodzi się na taką sytuację, żeby ktokolwiek z ludzi przez nas postawionych na ważnym urzędzie zawiódł nadzieję społeczeństwa. Gdyby tak się zdarzyło, to my sami wobec niego wyciągniemy konsekwencje, bo nie po to ludzie głosują po tylu latach zawodów na przedstawicieli środowisk patriotycznych, żeby oni te nadzieje zawodzili. Tak postępowaliśmy w przeszłości. Przykłady tego są liczne. Nie będę wymieniał tych osób, które musiały odejść z nawet ważnych urzędów, nawet istotnych funkcji w partii czy w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie dlatego, że było domniemanie, że zawiedli zaufanie. I takie działanie będziemy zawsze podejmowali. A co do tego, czy jesteśmy wiarygodni, czy nie, pokazuje to, jak zachowywaliśmy się wtedy, kiedy był rząd Jana Olszewskiego, jak zachowywaliśmy się, kiedy był rząd Jarosława Kaczyńskiego. Tak samo będziemy działali na rzecz polskiego narodu, państwa polskiego po tych wyborach, jeżeli naród powierzy nam władzę w państwie.
Pan poseł Antoni Macierewicz, podsumowanie naszych rozmów. Pan poseł Bartosz Kownacki, bardzo proszę, jeśli trzeba.
Ja bardzo dziękuję w ogóle, że są jeszcze media, w których możemy to mówić, dlatego że tak jak powiedzieliśmy tutaj przed chwilką, my musimy chodzić od stacji do stacji i przekonywać się, niektórzy dziennikarze udają, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie chcą ten temat pisać, mówić, udają, że tych spraw tak ważnych nie ma i to jest dobrze, że są media, w których jeszcze możemy prezentować to swoje stanowisko i przekonywać opinię publiczną, bo to jest też edukowanie, uświadamianie, jak to są ważne sprawy i trzeba sobie jasno powiedzieć, przez 25 lat ten przemysł w Polsce, nie tylko zbrojeniowy, ale każdy inny, niszczony, czy to będzie stoczniowy, czy to jest górnictwo, czy to był jakiś przemysł lekki, czy przemysł spożywczy, cukrownie, prawda, mnóstwo dziedzin, które było niszczone, tego konsekwencją są te 3 miliony miejsc pracy, 3 miliony Polaków, które wyjechały za granicą szukając pracy, a nie mogą ich znaleźć w Polsce. Polsce, gdyby za czasów rządów Jana Olszewskiego, gdyby ten rząd przetrwał dłużej. Jutro mamy 25. rocznicę upadku tego rządu, trzeba pamiętać. Gdybyśmy 25 lat temu dokonali politycy, ale gdyby później wyborcy dokonali odpowiednich wyborów, to Polska dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. Za 3 miesiące też będziemy stali przed decyzją, czy wybrać tych, którzy przez 25 lat swoim świadectwem, już nie mówię swoim świadectwem przed 89 rokiem, bo ja akurat nie miałem takiej możliwości, pan minister Macierewicz, pan premier Kaczyński i wielu innych dawali świadectwo przed 89 rokiem, ale dali także przez te 25 lat swoimi rozsądnymi i decyzjami i ocenami dowód na to, że takim kierunkiem powinniśmy pójść i tych ludzi należy wybrać i im zaufać. W odróżnieniu od tych, którzy być może głośno krzyczą, którzy dzisiaj mówią o tym, że są tymi, którzy chcą zmienić ojczyznę, ale którzy przez te 25 lat bądź nic nie zrobili, bądź wręcz wspierali Leszka Balcerowicza, bądź wspierali Donalda Tuska, bądź wspierali tych, którzy doprowadzili do sytuacji, w której także i ten przetarg został zakończony, jest próba zakończenia go w sposób niekorzystny dla Polski.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję również Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że jakby artykułują bez przerwy ten problem, o którym tutaj od pewnego czasu mówimy. Dziękuję posłom Macierewiczowi i Kownackiemu, którzy bardzo aktywnie, to muszę podkreślić, w Komisji Obrony Narodowej ten temat pilnują i też mogę złożyć deklarację, że w przyszłym tygodniu, jeśli odbędzie się ta Sejmowa Komisja Obrony Narodowej w tym trybie niejawnym, to wspomożemy własną obecnością pracowników tego sektora, żeby wykrzyczeć tam bardzo głośno te wszystkie problemy, o których tu dzisiaj mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. To był pan, przypomnę, Marian Kokoszka, przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Mielec. Pan Andrzej Kuchta, przewodniczący PZL Świdnik.
Szanowni państwo, przyjechaliśmy dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o kondycji polskiego przemysłu lotniczego i chciałbym powiedzieć, że Telewizja Trwam, Radio Maryja i nasz dziennik to są media, które non-stop nas atakują pytaniami, ale atakują w tym pozytywnym rozumieniu. Ten temat przetargu podtrzymują i jest w nas jeszcze nadzieja. Jest jeszcze nadzieja podbudowana tym zwycięstwem w wyborach prezydenckich pana Andrzeja Dudy. Jest nadzieja na to, że ten polski przemysł jeszcze nie upadnie, nie podzieli losu przemysłu chociażby stoczniowego i wyjdziemy jeszcze z tego wszystkiego obronną ręką. Liczymy tutaj oczywiście w dalszym ciągu na wsparcie parlamentarzystów, którzy i są dzisiaj z nami w studio i tych, którzy są u siebie, ale nas wspierają i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pan przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność, pan Roman Jakim.
Oczywiście przyłączam się do tych wszystkich podziękowań, które moi przedmówcy wyrazili i też cieszę się z tego, że mogliśmy dzisiaj i w telewizji, i w radio przekazać te wszystkie swoje problemy. A zakończyć chciałbym takim stwierdzeniem z tego ostatniego telefonu. Pani mówiła, że apeluje o to, żeby no, te decyzje były podejmowane szybko, bo inaczej naród się zrazi. Coś takiego, nie wiem, być może, że niedosłownie to zrozumiałem. To ja apeluję do pani i do wielu innych słuchaczy, żeby tak naprawdę obserwować to, co się w Polsce dzieje i zrażać się równo w stosunku do wszystkich, bo 8 lat już się zrażamy do rządów Platformy Obywatelskiej i jakoś no, w tej chwili zaczyna być widać to zrażenie, natomiast długo go nie było widać. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ja bardzo duże nadzieje wiążę również z prezydenturą pana Andrzeja Dudy. Głosowałem na niego, wierząc w to, że to jest człowiek uczciwy, który dotrzymuje słowa i będzie realizował swój program, ale też mam pełną świadomość, że pan Andrzej Duda nie jest czarodziejem. Będzie realizował program na tyle, na ile pozwolą finanse państwa, na ile pozwoli choćby to, że przemysł będzie produkował i płacił podatki do budżetu państwa i tych pieniędzy będzie więcej. Jestem przekonany, że wszystkie te deklaracje, które pan prezydent elekt składał, będą realizowane, one będą rozłożone w czasie i apeluję o cierpliwość. Doczekamy się lepszych czasów, jeżeli uczciwi ludzie będą rządzili Polską.
Czekamy jeszcze
cierpliwość to 4 miesiące.
4 miesiące. Dziękuję bardzo za obecność drogim panom i naszym gościom i dziękujemy też słuchaczom za telefony dzisiejsze, wszystkie telefony bez wyjątku. No i kończymy temat przyszłości polskiego przemysłu wojskowego, żegnając się, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.